Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, a właściwie to kontynuacja tematu z telewizji Trwam o godzinie 18.15. Dzisiaj mieliśmy początek, przedsmak takiej literackiej podróży, przygody z literaturą polską, z jej autorami, a także i nieco również zagraniczną, światową. A mówimy o inspirujących podróżach literackich. Patrzymy na świat właśnie podróży autorów, prawda, poczytnych książek, dokumentów, jak również i sposób prowadzenia też dialogu z czytelnikiem, opowiadanie właśnie o tych podróżach, czy jakby powiedzieć zaproszenie, żeby poprzez lekturę móc być w danym mieście, regionie, czasie, w państwie i tak dalej, i tak dalej. Czyli rozmawiamy o tym, że podróże literackie, literatów i literackie są bardzo, bardzo ciekawe, uczą nas świata i mówimy także o ich przykładach, zaczynając od Polski, chociaż nawet w telewizji zaczynaliśmy od Biblii, mówiąc o tej pierwszym wyruszeniu w daleką, daleką podróż z Ur Chaldejskiego Abrahama. A naszym gościem jest niezłomnie pan profesor doktor habilitowany Wiesław Ratajczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk literatury, miłośnik literatury, człowiek, który, można powiedzieć, wie o wszystkich tych takich fenomenalnych też jeśli chodzi o polską literaturę, ale także i również literaturę światową w tym właśnie kontekście jej historii. Witamy serdecznie, panie profesorze, po raz drugi dzisiaj. Szczęść Boże, kłaniamy się.
Szczęść Boże, to ogromne szczęście być z państwem w studiu Radio Maryja.
Cieszymy się i nawzajem. Myślę, że będą telefony bardziej aktywne niż w pierwszej części, bo już mamy wieczorny czas. A teraz wsłuchujemy się tytułem wstępu, żeby nieco zobaczyć, nakreślić sobie ten teren naszych rozmów. A więc inspirujące podróże literackie, które inspirują literatów do formy, do treści, do faktów opisanych w dziełach. I prosimy też o przykłady.
Ojciec przed chwilą zarysował już tę perspektywę podróży literackiej, którą będziemy się posługiwać podczas naszych wieczornych rozmów. Myślę o literaturze i podróżowaniu w kilku wymiarach. Po pierwsze, i to pewnie jest najważniejsze, literatura zawsze starała się uchwycić to doświadczenie naszego bycia w drodze. Takiego fizycznego podróżowania, jak wiadomo, czy dla podróżniczej przyjemności, czy z powodu jakichś życiowych konieczności często w drogę wyruszamy, ale też szerzej, tak fundamentalnie o życiu każdego z nas można powiedzieć, że jest ono drogą. Nasze drogi próbujemy rozpoznać, myślimy o ich kresie, myślimy o celu tej drogi, o celu wędrówki. Figura homo viator, człowieka w drodze, pielgrzyma, podróżnego, to pewnie figura po prostu ludzkiego losu. Więc literatura nie może od tego doświadczenia stronić. Przeciwnie, od początku, od pierwszych wielkich dzieł, o których wspominaliśmy podczas audycji telewizyjnej, od Odysei, od Eneidy, właśnie to doświadczenie bycia w drodze stara się ująć, stara się po prostu człowieczy los zrozumieć. Ale jest oczywiście inny wymiar tego problemu, o którym przed chwilą ojciec wspomniał, czyli te opisy wędrówki, które nam pozostawili pisarze. Często są to opisy o wielkiej wartości literackiej, o wielkiej wartości rzeczowej, merytorycznej. Nierzadko one mogą służyć nam jako pomoc, jako przewodnik w drodze. Myślę, że takim czasem dla literatury i podróżowania, i drogi, i wędrówki szczególnie istotnym jest wiek XIX, o którym zresztą już parokrotnie ze słuchaczami Radia Maryja w tym studiu rozmawiałem. Powiedzieć można, że w wieku XIX takim nieodzownym elementem biografii pisarza, a zwłaszcza biografii romantycznego poety, jest długa, egzotyczna podróż. Romantyczny poeta i bohater romantycznej poezji to człowiek w drodze, to wędrowiec. Można by takiego pospiesznego, może w trakcie rozmowy będziemy zwracać uwagę na szczegóły, ale takiego pospiesznego rozpoznania tych dróg można by dokonać, sięgając po biografię naszych poetów romantycznych. No i wtedy przekonamy się, że dla Adama Mickiewicza to doświadczenie, które rozpoczyna się w sposób bardzo bolesny, groźny, czyli doświadczenie zesłania w głąb Rosji, jak Państwo pamiętacie, po procesie tajnych związków młodzieży wileńskiej, Mickiewicz zostaje skazany na zesłanie w głąb Rosji. Wydaje się, że jest to życiowa katastrofa. Tymczasem okaże się, że dzięki temu niebawem będzie mógł odbyć wielką, romantyczną podróż na Krym. Mamy świadectwo tej wędrówki w postaci wspaniałych sonetów krymskich. Odkrycie tego krajobrazu, odkrycie znaków przeszłości w krajobraz ów wpisany, będzie dla poety czymś rzeczywiście przełomowym, niezwykle inspirującym. Okaże się, że te sonety będące zapisem refleksji z podróży otworzą szeroką perspektywę historyczną, filozoficzną. Będzie to szczególny moment spotkania romantycznego poety z nadzwyczajnym krajobrazem i zapisanymi, jak powiedziałem, w tym krajobrazie znakami przeszłości. Ta wielka podróż ma swoje konsekwencje literackie. Później oczywiście odwiedzi Mickiewicz Niemcy, Francję, Włochy. A pamiętamy, że ostatnie miesiące jego życia związane będą z taką pospieszną, podejmowaną w celach politycznych podróżą do Turcji, zakończoną, jak wiemy, tragicznie chorobą i śmiercią. Również Juliusz Słowacki był wielkim podróżnikiem. Mamy wspaniałe świadectwa literackie. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Ojciec Zadrzumionych, Gruba Agamemnona. Mamy także, okazuje się, poeta był także uzdolnionym rysownikiem. Mamy jego rysunkowe zapiski z tej podróży. Okazuje się, że i dla Słowackiego odkrycie nowych pejzaży, odkrycie historii w nich wpisany będzie czymś niezwykle inspirującym, ważnym, pobudzającym nowy rozdział jego poetyckiej twórczości. Bez tej podróży do miejsc świętych, bez odkrycia przeszłości i tej w wymiarze religijnym, i tej w wymiarze historycznym, miejsc dla kultury europejskiej najważniejszych, zapewne nie narodziłaby się ta wielka poezja, wielka koncepcja dziejów, której autor Króla Ducha da w swych dziełach wyraz. Wydaje się, że podróżnikiem na mniejszą skalę jest Norwid. Nie można jednak zapominać o jego wielkiej podróży, o tej podróży za ocean, o podróży do Ameryki, która to podróż związana była oczywiście z nadziejami odmiany życia, z nadziejami odnalezienia dobrego, rozwijającego i dobrze płatnego zajęcia. Na tym polu spotkały Norwida rozczarowania, ale odkrycie tamtego kontynentu, a przede wszystkim doświadczenie wielkiej oceanicznej podróży znajdzie odzwierciedlenie w jego pismach i w jego rysunkach. Pewnie najciekawszym dokumentem podróży oceanicznej w przypadku Norwida będzie jego opowiadanie Cywilizacja. Fikcyjne, ale oparte na podróży, którą odbył poeta parostatkiem Pacyfik, parostatkiem powracającym ze Stanów Zjednoczonych na stary kontynent. A opowiadanie Cywilizacja będzie takim opisem podróży symbolicznym, alegorycznym, pokazującym przemiany kultury europejskiej, pokazującym współczesny stan tytułowej cywilizacji. W pewnym momencie orientujemy się, że tytułowa cywilizacja to nie tylko ten wehikuł, za pomocą którego pokonuje się oceaniczne przestrzenie, ale także nasza współczesna kultura z jej dążeniem do doskonałości, sprawności, szybkości, a jednocześnie z jej słabościami, których skutkiem może być katastrofa. To wielcy romantycy, oczywiście trzeba byłoby dodać jeszcze Zygmunta Krasińskiego, który od tej mody europejskiej podróży dalekich bynajmniej nie stronił, a z kolei pewnie najwyrazistszym świadectwem jego zainteresowania dawną Europą i kolebką kultury będzie dramat Iridion, w którym powraca do czasów początku naszej ery. O romantykach i ich podróżach można byłoby mówić wiele. Powiedzieć można, że skoro ojciec wprowadził też europejskie konteksty, że taki wzór podróżowania oczywiście dodali europejscy romantycy z Lordem Byronem na czele. O pozytywistach, o twórcach literatury drugiej połowy XIX wieku już wiele mówiliśmy w części telewizyjnej. Wtedy wspomniany był Józef Ignacy Kraszewski jako niezrównany autor opisów podróży, tych dalekich i tych bliskich. Wspomniałem o obrazach Wołynia, Polesia, Litwy, o obrazach Odessy, Jedysanu, Budziaku, o wspomnieniach z podróży do tych właśnie krain, ale także o zapiskach z podróży na zachód Europy, a przede wszystkim podróży włoskich. Kraszewski, a przecież nie on jeden, okazuje się, że Włochy będą dla wielu XIX-wiecznych i XX-wiecznych pisarzy najważniejszym celem podróży. Kraszewski przedstawia bardzo szczegółowy i taki wieloaspektowy opis Italii. Przedstawia włoskie miasta z obyczajami mieszkających tam ludzi, z ich świętami, z ich kuchnią, z rozmaitymi obyczajami, ale przede wszystkim przedstawia włoski krajobraz i włoską kulturę, dzieła sztuki, okazując się nadzwyczajnym znawcą tej problematyki. Właściwie jego kartki z podróży stają się takim studiowaniem dziejów kultury europejskiej, zwłaszcza dziejów renesansu, tego momentu w historii Europy, historii Włoch, szczególnie obfitującego w arcydzieła. Drugim wielkim podróżnikiem tego czasu literatury, czyli drugiej połowy XIX wieku, będzie oczywiście Sienkiewicz, dzielący z Kraszewskim miłość do Italii, miłość do Rzymu. Jak pamiętamy, owocem tej miłości jest najpopularniejsza w skali światowej powieść Henryka Sienkiewicza. Zapewne w pewnym momencie Quo Vadis było najczęściej wydawaną, najczęściej tłumaczoną, poza Biblią oczywiście, książką na świecie. Ekranizacje filmowe, przeróbki komiksowe, miliony zapewne ilustracji, fotosów, pocztówek, pamiątek rozmaitego charakteru związanych z tym dziełem świadczą o jego nadzwyczajnej popularności. Nawiasem mówiąc, można powiedzieć, że tak się składa, że bardzo często książki napisane przez Polaków stają się najpopularniejszymi książkami świata, bo gdyby dzisiaj podobny ranking sporządzić, kto wie, czy nie okazałoby się, że Dziennik Świętej Faustyny jest właśnie najczęściej wydawaną i najczęściej tłumaczoną książką na świecie. Sienkiewicz, który także jest podróżnikiem na inne kontynenty, odbywa podróż do Ameryki Północnej, przesyłając stamtąd bardzo interesujące listy, które publikowane będą w warszawskiej prasie, a także odbywając podróż do Afryki, a z tą podróżą z kolei związana będzie powieść W pustyni i w puszczy. Miał Sienkiewicz bez wątpienia naturę podróżnika, miał to uważne oko podróżnika, potrafił z podróży zaczerpnąć inspiracje, które później owocowały znakomitymi dziełami literackimi. A pozostali pozytywiści, powiedzieć można, że ci najwięksi chyba podróżnikami nie byli, bo jeśli pomyślimy o Prusie Orzeszkowej, Prus odbył w swoim życiu jedną podróż poważniejszą, zagraniczną. Dotarł do Paryża via Berlin. Z Berlina przesyłał jeszcze ciekawe korespondencje. Pobyt w Paryżu okazał się w gruncie rzeczy katastrofą. Opis podróży po Niemczech jest interesujący, choć jednocześnie nieco dziwaczny, a może przekorny wobec maniery poprzedniej opisów podróży malowniczych, a może skoncentrowanych na historii, na dziełach sztuki. To, co zapamiętać można szczególnie z opisu Berlina sporządzonego przez Bolesława Prusa, to jego zdumienie tym, że ulice w Berlinie są czyste, że Niemcy wymyślili maszynę do sprzątania ulic, że znacznie smaczniejsze niż w Warszawie jest berlińskie piwo. Powiedzieć można, że wobec dotychczasowej konwencji literatury podróżniczej Prus pozostaje przekorny. A jego ulubionym celem podróży pozostawał przez całe lata na Łęczów. To taki święty dla Prusa czas wakacyjnego odpoczynku. Ten, który pracował tak intensywnie, potrzebował wakacji w miejscu spokojnym. Takich właśnie warunków dostarczał niezawodnie spokojny na Łęczów. Kiedy myślę o Elizie Orzeszkowej, to powiedziałbym, że z wyboru Orzeszkowa podróży unika. Jak ta, która bardzo szybko przecież zdobyła sporą popularność, taką, która w pewnym momencie przerodziła się także w uzasadnione i nie tak nieprawdopodobne starania o Nagrodę Nobla dla niej właśnie. Była przecież autorką tłumaczoną, szanowaną w Europie. Pozostawała wierna swojemu nadniemeńskiemu Grodnu, a wakacje spędzała właśnie w najbliższej okolicy. Więc jeśli jest to podróż, jeśli jest to wędrówka, to taka, która każe jak najszczegółowiej, jak naj powiedzieć można delikatniej, jak z największą pieczołowitością, poznać rodzimą okolicę, zebrać wszystkie o niej szczegóły, poznać wszystkie gatunki roślin, poznać przede wszystkim mieszkających tam ludzi. I zapewne bez tych wakacyjnych pobytów, bez wysłuchiwania opowieści, bez poznawania szczegółów tych nadniemeńskich okolic, nie byłoby ani arcydzieła w postaci powieści nadniemne, ani też innych wybitnych powieści Elizy Orzeszkowej, takich jak Cham czy Dziurdziowie. To pisarze pozytywistyczni, wielki podróżnik Sienkiewicz i ci, którzy z podróży rezygnują albo w innej przestrzeni ją praktykują, jak Prus i Orzeszkowa. Kiedy myślę o wieku XIX, jak się zbliżając się już do jego końca, to też pomyślałem o tym, że literatura wtedy stworzona właściwie dzisiaj jest niezmiernie cenną cennym wyposażeniem podróżnika. Zwłaszcza tego podróżnika, który udaje się za wschodnią granicę Polski, który poznaje tę krainę, która nazywana jest słowem Kresy. No zobaczcie Państwo, że bardzo pożyteczne i takie rozszerzające nasze pole widzenia jest sięganie po literackie przykłady w takich miejscach jak Wilno, jak Lwów, jak Krzemieniec, jak Kamieniec Podolski. Powiedzieć można, że wyposażyli nas pisarze wieku XIX w stosowne do odwiedzania tych miejsc cytaty. Lubią nam w tej podróży po prostu towarzyszyć. I wtedy, kiedy jesteśmy w Wilnie, pewnie brzmią echa trzeciej części Dziadów, jeśli wejdziemy na dziedziniec klasztoru Bazylianów. Kiedy jesteśmy w okolicach Nowogródka, no zapewne strofy Mickiewicza inne brzmią nam w pamięci. Gdzieś przecież blisko jest jezioro Świteś, nie tak daleko do Tuchanowicz. Ballady i romanse zdają się wtedy bardzo pomocnym wyposażeniem wędrowca. Myślę też, że kiedy udajemy się bardziej na południe, no to wtedy w plecaku, torbie podróżnej może znaleźć się Juliusz Słowacki, mogą się znaleźć jego utwory, na przykład Godzina Myśli, która odczytywana w Krzemieńcu, w miejscu dzieciństwa i młodości Juliusza Słowackiego, brzmi szczególnie. No a jeszcze dalej, zapuszczając się w stronę Kamieńca, w stronę Zbaraża, no trudno nie mieć w pamięci słów, fragmentów wyjętych z Ogniem i Mieczem, wyjętych z pana Wołodyjowskiego. To literackie inspiracje w ogromnym stopniu dopełniają nasze podróże w tamte strony. Również wtedy, kiedy odwiedzamy Lwów, to nierzadko towarzyszą nam cytaty z tych dawniejszych i współczesnych poetów. Pamiętamy o Zbigniewie Herbercie, o Józefie Witlinie. Miłośnicy literatury fantastyczno-naukowej nagle odkrywają, że do swojego rodzinnego miasta w takim tonie niemal lirycznym chętnie powracał Stanisław Lem. Przepiękny zbiór wierszy, przepiękny zbiór prozy, który znów dopełnia nam opowieść o tym jednym z najpiękniejszych miast świata. To literackie inspiracje do podróży, te, które jeszcze z wieku XIX do nas płyną i te nowsze. Wspominałem także w pierwszej części audycji o tych, którzy stają się takimi mistrzami podróży, którzy uczą uważności, takiego smakowania krajobrazu, dzieł sztuki, którzy uczą spotkań z ludźmi. Przez wiele lat zapewne taką rolę mistrza podróżowania pełnił Zbigniew Herbert. Jego Barbarzyńca w ogrodzie to pewnie klasyczny zbiór esejów o tym, co to znaczy być w drodze ku pięknu, ku tajemnicy historii. Sam Herbert pozostawił nam również spory zbiór swoich rysunkowych notatek z podróży do rozmaitych miejsc Europy. Ukochał Italię, ale przecież w poszukiwaniu tajemnicy dzieł sztuki udawał się także w inne rejony Europy, chociażby do Holandii, studiując tam dzieła Rembrandta, Vermeera, innych wybitnych malarzy, konfrontując je z krajobrazem, z niebem, ze światłem tamtych okolic. O jeszcze jednym autorze chciałbym wspomnieć, który nie tylko to z takiego poznańskiego sentymentu, poznańskiego patriotyzmu, ale z tego względu, że to autor, który podróżującym do Włoch bardzo może pomóc w odkrywaniu wielu miejsc, a zwłaszcza w odkrywaniu Asyżu. Ci z Państwa, którzy się twórczością Romana Brandstettera interesują, zapewne wiedzą, że to o nim mowa. Autorze wspaniałych kronik asyrskich, o tym, który przez wiele dziesięcioleci, studiując pisma Franciszka, studiując poświęcone jemu, jego współbraciom kwiatki, ale także studiując miejsca związane z historią świętego Franciszka, świętej Klary, zapisał przepiękny, chciałby się powiedzieć, duchowy przewodnik po tych stronach, pokazujący niesłychaną aktualność postawy, myśli świętego Franciszka. Myślę, że na początek niech te refleksje wystarczą. Zawsze przecież głosy radiosłuchaczy są więcej mówiące i bardziej inspirujące od takich wprowadzeń ogólnych. Zależało mi jedynie na początek na tym, byśmy tak o literackich inspiracjach i o podróżach pomyśleli się w dwie strony, to znaczy po pierwsze myśląc o tym, jakie wspaniałe literackie efekty przynoszą podróże genialnych autorów, a z drugiej jak nasze prywatne podróże, takie realne, te, które jesteśmy w stanie podjąć, bliższe i dalsze, ale także te imaginacyjne, kiedy czy to zasobność kiesy, czy to może stan zdrowia, sytuacja rodzinna nie pozwala nam w daleką podróż się wybrać, wtedy pomocą okazuje się literatura. Możemy ponownie być w miejscach, które odwiedziliśmy, ale też wysilając wyobraźnię dzięki literaturze, możemy być w tych miejscach, do których może w przyszłości dotrzemy, a może nie odwiedzimy ich nigdy.
No właśnie, to jest bardzo tutaj pan profesor w skrócie, ale bardzo precyzyjnie nakreślił tutaj osobie fakt, jeśli mówimy o inspirujących podróżach literackich, powiedzmy też, że to były te podróże, które niejako były przyjemnością dla autorów, prawda? Chociażby Henry Sienkiewicz czy inne osoby wymieniane, a z drugiej strony też były tym warsztatem pod pozycję, pod książki, pod dzieła, pod twórczość. Więc takie dwa cele. Jeden ten przyjemnościowy, taki hobby, a drugi właśnie ten, żeby mieć tą wyobraźnię, mieć tą paletę barw prawdziwy, żeby nie pisać coś, na czym się nie znamy. Chociaż były przypadki, z uśmiechem wspominamy Karola Maja, Niemca, tak? Tą sagę Winnetou i tak dalej, Buffalo Bill opisywał, chociaż nie był na Dzikim Zachodzie, nie był w Teksasie. Czy dwa przykłady polskie? Arkady Fiedler i...
Arkady Fiedler był podróżnikiem.
Tak, ale
Alfred Szklarski.
Alfred Szklarski nie była, a seria z Tomkiem chyba 18 książek. Tak, przepraszam, jeśli pomyliłem, była hitem dla młodzieży, dla dorastających, dla młodzieży, dla dzieci, może takich starszych, gdzie Tomek i wśród kangurów, Tomek w Afryce, Tomek gdzieś na dalekim lądzie. A znowu Arkady Fiedler był takim dokładnym, precyzyjnym opisywaczem, prawda, rzeczywistości dalekich, jak chociażby ja się zetknąłem powieść Orinoco. Bardzo ciekawa, o żyjących Indianach tam i tak dalej. To rzeka, wiemy, w Ameryce Południowej.
Tak, te zapiski Arkadego Fiedlera, one rzeczywiście już w dwudziestoleciu międzywojennym zyskały mu ogromną rzeszę czytelników. Zapewne wynikało to przede wszystkim z tego, że te odległe krainy były tak trudno dostępne, tak niewiele osób miało możliwość dotarcia do nich. No oczywiście pośrednictwo mediów było też znacznie bardziej utrudnione niż dzisiaj, czy uboższe były to możliwości niż dzisiaj. Bez wątpienia jednak jest to także bardzo utalentowany, był to także bardzo utalentowany pisarz, potrafiący uchwycić ten fascynujący detal, te zapachy, smaki egzotycznych stron.
I też mamy, można powiedzieć tak, to przemieszczanie się w czasie i w jakiejś przestrzeni też to jest podróż, to jest też pielgrzymka, jak pan poseł wspominał, Reymonta, który specjalnie udał się jako pielgrzym, tak, żeby dotknąć niemal na skórkowo epileptycznie, co oznacza pielgrzymowanie. I też mamy tą tułaczkę w kontekście narodu polskiego przedstawioną, chociażby latarnik, ale też pan profesor mówił, w międzyczasie mówiliśmy o dziadach, prawda, Mickiewicza, gdzie też jest to przemieszczanie się w sensie metafizycznym, duchowym, prawda, z dusz. Dusze, które przychodzą do czyśćca, żeby się oczyścić, żeby móc pójść do nieba, a schodzą z tego świata. Czy też Dantego, Boska Komedia, gdzie również od piekła przez purgatorio do właśnie do nieba wędruje on jako narrator i zabiera nas.
Tak, tak. No to jest rzeczywiście fascynująca podróż, też pokazująca skalę ludzkiej wyobraźni, bo oczywiście wyobrazić sobie najbardziej przerażającą grozę piekielnych otchłani i ideał nieba, to rzeczywiście jest sztuka nieprawdopodobnie trudna. Powiedzieć można, że w tej części niebiańskiej dominują chyba skojarzenia muzyczne, tak przynajmniej mnie się zdaje z lektur dantejskiego raju. Bez wątpienia była to podróż, która inspirowała wielu artystów i oczywiście niezliczone pokolenia czytelników. Boska Komedia Dantego była jedną z najważniejszych książek Europejczyków aż do początku XX wieku. To myślę, że znów obok Biblii właśnie Boska Komedia była tą księgą obowiązkową. A też przekonujemy się o tym, że dla bardzo wielu artystów, malarzy, wizje dantejskie były nieustającym źródłem inspiracji. Zobaczyć, rozpoznać tę przestrzeń, którą zarysował Dante, wyobrazić sobie siebie w tych właśnie miejscach, to było wyzwanie dla artystów potężne. Artystów, którzy też często tworzyli jakby mapy tych dantejskich zaświatów.
No i chociażby widać też taki tu przykład a propos Dantego, że idea osiągnął bruku, czy literatura wysokiego lotu sięgnęła bruku, bo nieraz pamiętam w komentarzach utarło się takie słowo, że przed sklepem mięsnym gdzieś tam w latach 80. dochodziło do dantejskich scen. Jakże to jest, prawda, nieproporcjonalnie śmieszne, zresztą dantejskie sceny to nie tylko piekło, ale także i wizja wspaniała nieba. Ale nieraz takie uproszczenie następuje. Także panie profesorze, pewnie już zaprosimy naszych słuchaczy do pytań, do refleksji, do skojarzeń, ale tu właśnie chcieliśmy powiedzieć, więc takie przedziwne pola wykorzystania właśnie podróży. Henryk Sienkiewicz chce być realnym, prawda, opisem, z realnymi opisami chce wchodzić do domu, do wyobraźni czytelnika, jest w Rzymie, chodzi krok po kroku, by było piękne kwadris. Obserwator podał najlepszy z najlepszych, Wrysław Reymont, potrafił w ciągu kwadransa wypisać 300 do 200, od 200 do 300 szczegółów, na przykład ulicy w Łodzi Piotrkowskiej, tak gdzieś kiedyś czytałem, a potem mając takie detale pisze Ziemię Obiecaną, prawda? I tak dalej, więc tak, użyteczność podróży, poza tym też wejście na ten metafizyczny krąg, chociażby, prawda, Kordian też. Nagle jesteśmy na szczycie Mont Blanc.
No, tak.
I Gustav Konrad i tak dalej, co pan też podkreślił. I trzecia też taka ku pewnemu, tego, że kiedyś nie było telewizji, nie było transmisji, nie było Google i tak dalej. Teraz, wtedy trzeba było się oprzeć na wyobraźni i warsztacie pisarskim artysty. Więc może można powiedzieć o takich trzech powodach, dlaczego podróżowano w czasie i przestrzeni.
Tak, tak. Tych powodów na pewno jest więcej, ale najważniejsze ojciec przed chwilą wymienił i też tak pomyślałem, że teraz, kiedy właśnie mamy więcej tych możliwości zobaczenia, nawet pewnie teraz moglibyśmy zobaczyć, co dzieje
się. Są kamery
internetowe w miejscach.
Muzea wirtualne.
Tak, tak. To może właśnie literatura ponownie odzyskuje swoją moc właśnie przez to, że ona uczy kontemplacji, każe wysilić wyobraźnię, każe do tego, co widzimy, dodać opowieści, które za tym widzialnym światem się kryją. Myślę, że tym bardziej teraz warto z literaturą podróżować.
Ale też takie doświadczenie, nie wiem, czy pan profesor ma, bo mówimy, że książki te elektroniczne i tak dalej do czytania, ale na przykład kiedy mam książkę z roku na przykład 38, prawda, już podniszczoną, już taki ma swój zapach, jest nawet jakiś brud, może ktoś powiedzieć, ile tam jest mikrobów, różnych bakterii, grzybów i tak dalej, zresztą to się teraz wszystko da zrobić, ale zaraz mam takie wyobrażenie, ile osób sięgało do tej książki, prawda, ilu, nie wiem, tytuł zostawmy, ale ile tam natchnień powstało, ile myśli, ile i tak dalej dobrych rzeczy, bo jeżeli jest dobra literatura. Więc to jest to zetknięcie z tym papierem, prawda, i czcionką. To nie jest takie coś, czyli tylko, bo tak wtedy było. To jest, no myślę, też takie doświadczenie jest szczególne, takie ponad zwyczajne, codzienne.
Pięknie to ojciec ujął. Można by też dodać do tego to, że i książki mają swoje wędrówki.
No prawda? Właśnie, wędrówki książek.
Zwłaszcza można o tym myśleć w kontekście dziejów Polski, losów polskich rodzin, które nierzadko musiały porzucać swoje domy. Te książki, które może gdzieś pospiesznie zabierane w podróż, ukrywane jako cenny skarb, były chronione. I potem powracały na swoje miejsce, na regał, a może nigdy nie wróciły do swojego domu. To jest też przepiękna opowieść.
Tak? A może to, że my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nawet po tych turbulencjach historycznych, kulturowych, jest dlatego, że mamy pewnego naszkieconego ducha i jego wyrazistość, bo u nas nie palono książek. Mówię, patrz, Niemcy hitlerowskie, patrz, Rosja sowiecka. Tak. Gdzie palono Lermontowa, palono własnych artystów wielkich, bo nie pasowali do idei władzy obecnej. Tak samo i Niemcy, prawda? Wielkie stosy, że nam nic niepotrzebne, wystarczy tylko dzieło wodza.
Tak, chociaż no, niestety trzeba pamiętać o tym przygnębiającym okresie tuż powojennym, prawda? Kiedy pojawiają się zapisy na określonych autorów, kiedy książki są wycofane z
cenzura, tak, tylko że to była władza przywieziona na czołgach sowieckich, więc oczywiście. To nie była jakaś wypracowana przez społeczeństwo, przez głosowania, wszystko było, oczywiście. Było kłamliwe, ale no nie mieliśmy tego wcześniej, chociaż też był system dosyć ostry, myślę o sanacji, prawda? Która, no, może nie, są wyjątki. Pewnie były publikacje, które nie były lubiane przez obóz tutaj wtedy rządzący. Byli pisarze, którzy mieli wolność pisania i zdobywali wielkie pieniądze. Na przykład najbogatszym wtedy był Dołęga Mostowicz, prawda, który pisał, mówiono, dla kucharek i dla praczek, ale przecież czytała go cała Polska i cytowany był na różne sposoby. Dyskusje literackie, prawda, w restauracjach. Nie tylko tam jedzono i pito, ale właśnie rodziły się idee i pomysły.
Oczywiście jest takim trwałym rysem polskiej kultury szacunek dla książki, także dla książki jako przedmiotu, prawda? Nie wyobrażamy sobie, a w każdym razie oburza nas to, kiedy książka jest wyrzucana, kiedy znajdujemy ją na śmietniku, a takie sceny palenia książek absolutnie do polskiego porządku kultury nie pasują.
Tak, myślę, że pan profesor też podróżuje czasem pociągiem i taki jest oddech, kiedy zobaczymy, że nagle ktoś nie grzebie, że tak powiem, w dużym telefonie, w smartfonie i tak dalej, nie ma słuchawek na uszach, nie czyta kolorowej gazety typu tak, a tak, i nie będę cytował, nie będę reklamy, ale ma książkę, normalną książkę z grzbietem, z tytułem, no po prostu książkę.
Ten
świat nie zwariował, prawda? Patrzę, jakże to jest unikat, no, to zaczyna się robić. Ale jest, trzeba, że chociaż jednak badany jest ten rynek czytelniczy i kiedyś tak sprawdzałem, okazuje się, że jednak średnio bardzo mało korzystamy. No po prostu albo brak czasu, albo wygoda, albo internet, bo krótkie, prawda, jakieś informacje. Wolimy czytać o książce niż książkę, chodzi o literaturę, prawda?
Jest tak, chociaż właśnie ostatnie badania wskazują na to, że coś
tak
się zaczyna w tej materii zmieniać. I miejmy nadzieję,
no, świetny pomysł, kiedy widzimy tych wielkich ludzi, którzy dają nam, prawda, powinny dawać na przykład, kiedy czytają Pismo Święte, czy chociażby dzieła wielkich autorów. Mamy tego przykład ostatnio. To jest bardzo dobra inicjatywa. A więc przechodzimy do rzeczy, panie profesorze. W sensie, że do rzeczy z naszymi słuchaczami. Drodzy państwo, jesteśmy zaproszeni. Mówimy o podróżach literackich, a także o państwa podróżach. Może kiedyś spotkaniem się właśnie z jakąś książką, która wpłynęła na moje myślenie, moje życie. Może to właśnie była książka od tego autora, o których my mówimy teraz dzisiaj obecnie. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. 56 657 0011. Nie, przepraszam, to jest telefon do telewizji, bo mam tutaj włączoną kartkę. 56 655 2355, 56 655 2356. I dla zagranicy 48 56 655 2333, 48 56 655 2366. Jak nam się coś nasunie, to oczywiście pan profesor obecny z nami, Wiesław Ratajczak, też dopowie, prawda, i będziemy rozszerzać nasze tutaj pole oddziaływania, rozmowy w tej audycji. Może o telefon odbierzmy, bo do nas się już tutaj zgłosił. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jan z Lublina.
Witamy.
Tak z zainteresowaniem słucham właśnie audycji, jako że sam jestem takim dosyć zapalonym czytelnikiem. Zawsze mam przy łóżku na stosie z 5 książek, które zależnie od może nastroju, no czasami pociągnę całą do końca, czasami tylko kawałek, potem ona czeka i tak dalej, ale chciałem się odnieść do czytelnictwa jako takiego, bo tak obserwuję czytelnictwo i mam nawet zestawienia takie. U nas się mało czyta, jednak ja wiem, że tam za granicą może oni czytają, może w tych zestawieniach to są ich harlekiny albo jakieś inne rzeczy, ale po prostu są badania na ten temat. I we Francji czytelnictwo jest 3-4-krotnie wyższe niż w Polsce na przykład. W Niemczech także. Także to jest... I teraz by trzeba dociekać przyczyn. Dlaczego tak się dzieje? Ja na swój prywatny użytek mam swoją taką pewną małą teorię. Tutaj ojciec mówił o tym, jak się powiedzi przyjemnie, jak ktoś czyta książkę w pociągu na przykład i tak dalej. Otóż książki wydawane u nas są w sposób specyficzny, to znaczy przeważnie w bardzo grubych okładkach i przy dużej cenie. Ja szukam różnych tak okazji, tam przez internet kupuję tam taką, co kosztuje 40 czy 50, tam za 32 czy 26 i tak dalej, bo się zdarzają takie rzeczy. Nawet wczoraj zakupiłem dwie, ale książki u nas są drogie. No, ja patrzę po sobie, żyję sam, jakby sam w gospodarstwie jednym, no ile ja jestem w stanie, ile mi zostanie pieniędzy z tego, co te dochody skromne, jedną, dwie, trzy książki w miesiącu, takie, że przez 100 zł mogę przeznaczyć. Czyli dwie książki takie po 50 zł, albo trzy takie trochę tańsze. I teraz jest, a propos tych podróży, tego, że mało się czyta, na przykład przeważnie w smartfonach. Otóż czytelnictwo się utrzymało na świecie, czy to w Niemczech, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji, poprzez książki w miękkich okładkach. Po prostu w miękkich okładkach. Kieszonkowe wydania. I ja sam chętniej zabierałbym w podróż takie książki, które byłyby w miękkiej okładce, gdzieś tam do torby wrzucić, kieszonkowe wydania, cienki papier. Wtedy ona jest mała, w miarę poręczna i można, nawet do kieszeni można ją wziąć.
Jak kiedyś były te tygrysy sławne, seria z tygrysy.
No, tygrysy to były już takie bardzo, bardzo cieniutkie, szczuplutkie. No powiedzmy, że większe, ale miękka okładka. No przecież tak na świecie to było praktykowane i dzięki temu czytelnictwo się utrzymało i one są dzięki temu tańsze, a po drugie chętniej zabierane w podróż. To jest badane. Ja się dziwię, że tym się nikt w Polsce
Kiedyś było, panie Damianie, panie profesorze, taki wydawnictwo Koliber. Te książki takie były małe, prawda? Tak jak Koliberki. Ale to gdzieś już potem zaprzestano i wiesz, że miała czcionka. Bo jest, ma pan rację, mamy taką sobie, dużo jest takich książek kolekcjonerskich, prawda? Że ta prawka jest taka, że na meble, pod meble, albo tło dla profesora, żeby występował.
Dokładnie. Jak pamiętam, że byłem, kiedy to były takie czasy, nawet jeszcze, jak już to był koniec komuny, że no, książki były poszukiwane, coś tam były wydawane, to na półkach nawet tak ciasno niektórzy ludzie chcieli pokazać, mają, ale tak ciasno w te grube okładki układali, żeby broń Boże nikt nie wyciągnął. Nie można było tej książki z półki zdjąć. One były meblem, ozdobą. A przecież książka musi być czytana.
Ale druga, pani Janie, czyli świetnie pan mówi, ale przepraszam, a niech pan dokończy, ja potem powiem jeszcze dobrze, bo...
Tak, ja już będę kończył. Mnie się po prostu wydaje, że po to, żeby... Ja wiem, ile kosztuje wydrukowanie jednej strony książki. To po prostu jest po drodze od druku do klienta, ona bardzo, znaczy, bardzo...
Duży jest VAT. Niestety.
Jaki może? Tam chyba, nie wiem, na książki chyba 6-7%.
8%, nie 8%?
8%, tak. 8%. No dobrze, 8% 40 zł to ile to jest? Także to jest około 5 zł. W każdym razie ja to wiem. Natomiast gdyby ona była w cienkiej okładce, tak wydana popularnie bardzo, byłaby i tańsza, i moim zdaniem część kupowana. Ja na przykład częściej mógłbym sobie pozwolić. I do podróży byłaby chętnie zabierana, bo wiem po sobie, że jak jadę w podróż, no to mam przed sobą tutaj, przed oczami, wszystkie w grubych okładkach. Zabieram taką, która jest w cienkiej okładce i jak gdyby taką, która się da do torby wrzucić, czy nawet do kieszeni zmieścić.
Pozostaje konstytucja.
Wtedy czytelnictwo się lepiej rozwija.
Tak. Panie Janie, rzeczywiście, a taki może drugi pomysł, panie profesorze, a może pożyczajmy sobie książki? To też nas zbliży, sąsiedzi, przyjaciele. Oczywiście, jest ryzyko, ja się przekonałem nieraz, że wiele, czasami mam kilka książek, nie wiem skąd się wzięły, a czasami nie wiem gdzie się,
nawet bez złej woli się zapomina. Jeszcze inna rzecz. Ja muszę mieć książki swoje, dlatego ja rzadko korzystam z plotek. No bo niestety jestem z tego gatunku czytelników, który musi zakreślać. Muszę mieć. Nie, to nie jest paskudny zwyczaj.
Wiem, ja specjalnie mówię, ja podobnie robię.
Dlatego, że jak później chcę do nich jeszcze sięgnąć i pewne rzeczy, jak gdyby jeszcze raz na nie rzucić okiem, albo wyszukać jakiś temat.
Nie stać nas czasowo, żeby za każdym razem...
Ja już nie muszę całej książki, jak gdyby czytać od nowa, tylko mam... To jest... Dwie szkoły są. Tak. Jedna jest taka, która bardzo szanuje książki w ten tak materialnie. Druga jest taka, która może mniej materialnie, to znaczy zakreśla, ale może jak gdyby głębiej stara się więcej z niej wyciągnąć.
Ja mam bardzo pozytywne doświadczenie z tym. Pani Janie, na przykład pożyczam książkę, która służy mi na przykład jakoś naukowo. I ja już mam podkreślone, ktoś już to wcześniej znalazł.
Dokładnie.
O co mi chodzi?
Tak to wygląda. No, przepraszam,
dziękujemy,
że zajęłem
bardzo
tyle czasu. Bardzo, bardzo miła audycja. Bardzo ciekawie się słucha.
Pozdrawiam.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. No, właśnie pan Jan ma pomysł, ale to bibliotekarstwo niech jednak wraca. Gminy niech działają. Ja się cieszę, że powstają nowe biblioteki, są remontowane. Stare książki, te komunistyczne, wyrzućmy, albo gdzieś na strych do pudełka, ale naprawdę można tego mądrego człowieka, żeby zamawiał mądrze, prawda, nie wszystko, co się świeci. No i też apel do wydawnictw, żeby było jak najwięcej wydawnictw takich niezarobkowych, ale właśnie takich państwowych, które będą chciały, no to jak dawniej były te czytelniki wszystkie i tak dalej, to było wiadomo PZPR i ten, ale no to było upowszechnienie głupich pozycji, mówię, przepraszam, może nie ma głupich, ale była jednak ta powszechność, dochodziła te szare kartki, ale dochodziły do ludzi mimo wszystko, do człowieka.
To prawda, że książek oczywiście ukazuje się ogromnie dużo, sam nad rynkiem wydawniczym już od dawna przestałem panować. Natomiast pan Jan kilka bardzo, bardzo ważnych myśli podsunął. Znaczy, po pierwsze oczywiście także te fizyczne warunki czytania książki, jej rozmiar, jej sztywność. Oczywiście trudno w podróż zabrać luksusowe wydanie. Myślę, że warto by wręcz o takim segmencie rynku wydawniczego pomyśleć, książki podróżnej. Dawniej mówiono literatura wagonowa z takim przekąsem o literaturze o może mniej wymagającej, rozrywkowej, o książkach, które można przeczytać podczas jednej podróży z miasta do miasta.
A to, co mówiąc na plażach albo restauracjach,
no właśnie,
że są półki z książkami, tak, wypożyczamy tak. je na pół godziny, na godzinę, prawda? Przeglądamy, tak. żeby były dobre, właśnie to, co dzisiaj mówimy. Ta literatura piękna opisu faktu, podróży i tak dalej, nie? Tylko mm-hmm. jakieś tam... Bo nie bójmy się powracać nawet do tytułów przeczytanych już. Przecież to nie jest grzech, że ja sobie po raz piąty przeczytam w życiu trylogię oczywiście.
Oczywiście.
A Biblię tak. czytam codziennie. Trzeba, żebyśmy codziennie czytali, ale trylogię, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. Możemy powracać, bo jest język się nam ożywia, ubogaca. Coś nam się przypomina. Mamy inne skojarzenie. Jesteśmy człowiekiem o 5 lat starszym. Tak, niż wtedy, więc tak. to jest...
Często podróż może być takim pretekstem, żeby powrócić do dawniej czytanego autora, do książki, którą mieliśmy w ręku przed laty, na przykład wybierając się w stronę pana Jana do Lublina, chociażby poezję Józefa Czechowicza, czy innych autorów, wtedy właściwie przyjeżdżamy do danego miejsca już tak mentalnie przygotowani, mając tam już, tak w cudzysłów mówiąc, dobrego znajomego w postaci autora, którego znamy, którego książki przeczytaliśmy. No, też mam wrażenie, że z rozmowy z panem Janem wynika to, że chyba można mieć nadzieję, że niebawem się ten zwyczaj wypożyczy książek, przekazywania ich sobie
wzmocni, ożywi. Cieszy nas to, że lubimy sobie też książki na prezent dawać, bo nie jest tak, że co ci kupić? Wszystko, tylko nie książkę. Ponieważ się koleżanki pytają, co, jak sprawdzić przyjemność na urodzie. Wszystko, tylko nie książkę. Już takich odpowiedzi jest coraz mniej.
Na szczęście.
Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, Podróże Literackie. Rozmawiamy dzisiaj. Prosimy.
Witam, niech będzie pochwalona Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Janusza i pana profesora. Jestem szczęśliwa, że taki wieczór letni przy pełni księżyca mogę słuchać tak, no, tak pięknych słów pana profesora w pięknej polszczyźnie wypowiedzianej i ojca Janusza. Obaj panowie, że tak powiem, dostarczają tyle nam przyjemności mówienia o tym, co jest dla mnie bardzo ważne. Ja w życiu mnie wiele spraw zawiodło, wiele ludzi, tak jak każdego, ale nie zawiodły mnie książki. No i to towarzystwo tych pisarzy, którzy mi właśnie towarzyszyli, chociażby teraz pan profesor wspomniał Józefa Czechowicza i tak pomyślałam sobie, Kołacz wołam, pamiętam fragment, mówił tak o pełni księżyca chyba w pewnym z wierszów Józef Czechowicz, Kołacz nazwał księżyc w pełni. Ale wracając do tematu, dla mnie, pamiętam pierwsze moje, byłam dziewczynką tuż po wojnie urodzoną, rodzice zapracowani, ja siedziałam sama w domu, ciągle chorowałam. I pamiętam pierwszą książkę, to była podróż literacka też. No, była to książka, no, co słonko widziało, Marii Konopnickiej. Ja właśnie do dziś pamiętam i mam tę książkę. I potem mój syn tę książkę, prawda, czytał lub ja mu czytałam. Ja, jak te dzieci jechały drogą, siostrzyczka i brat, i one mijały i poznawały przyrodę. Ja tego nigdy nie zapomnę. A później towarzyszyła mi całemu mojemu życiu, w którym się bałam trochę życia, że tak powiem, ale nie bałam się poznawania. Towarzyszyły mi na przykład dzienniki. Szalenie lubiłam dzienniki Zofii Naukowskiej, dlatego że w dziennikach człowiek pokonuje z pisarzem i epokę, wszystkie epoki jego życia, miejsca, które zwiedzał i swoje doświadczenia, które w tym czasie, jak na przykład pierwszy tom Naukowskiej miałam w ręku, to ja byłam, no, jeszcze dziewczyną. Drugi tom, młodą mężatką, trzeci tom miałam dziecko i czwarty i tak dalej. I potem to powracanie, zresztą w dziennikach i Naukowskiej i Waszkiewicza na przykład, jest niesamowite te opisy. Naukowska pisząc, wspominając pobyt we Włoszech, czy gdziekolwiek pełne, to jak później pisała, powiedzmy, Szuka, to mówiła o tych mewach, no, podobnych, znaczy może to nie były mewy dokładnie, ale te ptaki. Iwaszkiewicz tak pięknie pisał o Włoszech. Ja w życiu bardzo mało podróżowałam, ale dzięki temu, że mam takie opisy, to jakoś wracam do tych moich dwóch podróży z chórem uniwersyteckim we Włoszech. Tam śpiewaliśmy psalmy tych słów Kochanowskiego, Gomułki, i nigdy tego nie zapomnę, tych podróży związanych z tą muzyką sakralną. Natomiast już na koniec jeszcze chcę powiedzieć, panie profesorze, że te w każdej epoce życia, jak wracam na przykład do tego, co Nałkowska na początku swojej drogi twórczej, będąc młodą dziewczyną, właściwie tkwiąc jeszcze w innej epoce literackiej niż późniejsze jej epoce, to ja inaczej to odczytuję. I to jest ta właśnie taka podwójna podróż jakby moja, jako młodej osoby czytającej o młodej osobie, a później powrót i porównanie tego swojego życia. No i te Włochy, w które według mnie Iwaszkiewicz był tak pięknie potrafił przekazać wrażenia z tych galerii, które zwiedzał. No, bardzo go szalenie lubię. Zresztą w ogóle dzienniki, właśnie przez taką formę, która jest podróżą w czasie moją i tych pisarzy, których już nie ma i ja przemijam. W każdym razie, gdyby nie książki, to nie wiem, jak książka po prostu nie zawodzi. Natomiast jeszcze na marginesie tego, co panowie mówili i pan Jan o bibliotekach, to ważne jest też, że bibliotekarze się zmieniają. Kiedyś bibliotekarz doradzał, inspirował, zachęcał. Teraz siedzi przy komputerze i tak jakoś dość, no ja nie mówię, że wszyscy, ale mechanicznie doradza. Ja mam na przykład tutaj bibliotekę koło siebie, ale ja mam mnóstwo własnych, tak jak pan Jan, kupowałam tych książek mnóstwo, a teraz przemijam, aż boję się, co dalej, komu to przekazać, ale widzę w bibliotece ludzi zagubionych, którzy kupują te najnowsze książki, które nie są, powinni klasyków czytać najpierw, no ale trudno, nie będę doradzać. I właśnie te bibliotekarki powinny być żarliwe, tak jak dawniej bibliotekarz powinien być, tak jak Żeromski, który był przecież bibliotekarzem w Rapperswilu, sądzę, że doradzał, znaczy krzewił polskość. A teraz to jest taki mechaniczny zawód. Może ja się mylę, może jakiś bibliotekarz się odezwie, ale w każdym razie to też pobudziłoby czytelnictwo, ponieważ nie wszystkich stać na książki, a biblioteka powinna być taką świątynią, taką, że tam można porozmawiać, spotkać człowieka, który doradzi, ale to jest też przez te komputery, to wprowadzono, bo katalogi, panie profesorze, te stare, po prostu zmuszały do przeglądania, do porównywania kolejnych wydań, a tutaj my nie uczestniczymy w tym. Po prostu stajemy przed bibliotekarzem, który ma komputer i coś tam nam po prostu wrzuca do tego komputera. No ale cóż, świat się zmienia. Natomiast książka będzie zawsze moim przyjacielem i zawsze będę do końca życia, czy będę zdrowa, czy chora, mogę ją wziąć do ręki i mogę zagłębić się w ten świat, który nie jest, no, nie jest drapieżny, który mnie często udoskonala poprzez psychikę tych pisarzy, których poznałam kilku w swoim życiu i cieszę się, że są moimi przyjaciółmi i te książki też. Dziękuję panie profesorze za tę audycję, bo tak nam tego potrzeba. Tak i panu, i ojcu Januszowi, który jest też znawcą książek. Życzę wszystkiego dobrego i słucham z uwagą.
Pani Mario, dziękuję bardzo, pozwalamy wiele myśli, pozdrawiamy, wiele myśli, wiele spraw, wiele wątków, ale pan profesor może podsumuje wypowiedź jakoś delikatnie.
Przepiękna wypowiedź. Kilka wątków, które można byłoby rozwijać pewnie godzinami. To inspirujące zdanie o Marii Konopnickiej, co słonko widziało, właściwie podróż wpisana w ten utwór dla dzieci. Nasuwa też myśl o podróży jako żywiole, namiętności samej autorki. Miała Maria Konopnicka w sobie jakiś szczególny niepokój, który kazał jej wyruszać w podróż. Być może mniej znanymi utworami z jej dorobku, bo pamiętamy o nowelach, pamiętamy o twórczości dla dzieci, pamiętamy może o obrazkach poetyckich. Są w dorobku Konopnickiej także niezwykle subtelne pejzaże włoskie, zapisy świadczące o jej zainspirowaniu, o jej fascynacji włoską kulturą. Pomyślałem też przy tej okazji, że można byłoby, mając biografię Marii Konopnickiej przed sobą, odbyć też bardzo interesującą podróż po Polsce od krańca do krańca, bo przecież od rodzinnych Suwałk przez Polskę centralną aż do Żarnowca, do dworku, tak, na Podkarpaciu. No ale oczywiście jakimś ważnym etapem tej wędrówki byłby znów Lwów z grobem Marii Konopnickiej na cmentarzu Łyczakowskim. Takie podróże śladami pisarzy też są czymś niezwykle inspirującym. A książka zabrana w taką podróż byłaby czymś bardzo, bardzo cennym. No i to zdanie o dziennikach, które nam towarzyszą w naszej podróży życiu, tak, dziennikach pisarzy. Wspomniała pani o Zofii Naukowskiej. My w pierwszej części programu podczas rozmowy w telewizji Trwam wspomnieliśmy o dziennikach Gustawa Hellinga Grudzińskiego. Rzeczywiście dobrze jest odnaleźć takiego pisarza, który nam...
Dziennik pisany nocą.
Dziennik pisany nocą, tak. Oczywiście także wspomniane przez panią Marię dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza i inne jego utwory dotyczące włoskich podróży. To rzeczywiście zasób przepiękny. Ale tę myśl o dziennikach, które towarzyszą naszej podróży, tak jakby się równolegle odbywała podróż przez życie pisarza i nasza, czytelnika jego dzienników, to jest bardzo inspirujące, bardzo piękne.
I trzeba nam coś, panie profesorze, znaleźć jakieś takie lekarstwo, jak się nas mówi, że na pobudzenie apetytu, jak dzieciom się nie zdaje, prawda, jak mogą jeść. Czy na przykład nie są jakieś wskazówki, ktoś ma trudności z modlitwą, żebyś się rozsmakował. Tak samo w tej dziedzinie.
Tak,
myślę, że
tak.
Każdy, ja pamiętam, takie miałem przełomy, że tak powiem, do dzisiaj pamiętam książkę, którą, to był lata chyba, rok 90. Pamiętam sytuację, nie pamiętam daty, ale można już było wtedy drukować książki te z białe plamy. I pamiętam, jakieś wydawnictwo wydało książkę właśnie Grudzińskiego, Wieża i inne opowiadania.
Wydawnictwo w drodze, tak? Poznańskie, tak, dominikańskie.
No i oczywiście nasza pani Polonicka w liceum, pani Helena, którą pozdrawiam, jak nas słyszy, miała tą książkę, oczywiście nas zachęciła, zafascynowała o tą wieżę, żeśmy sobie czytali jakoś, ale potem mogliśmy sobie pożyczyć na kilka tam. Wiem, że każdy miał jeden dzień na przeczytanie. Żeśmy sobie przekazywali dzień po dniu, tak chyba przez 2 tygodnie. Ale to było jakby po prostu jakieś nadmetafizyczne doświadczenie, że takie coś czytam, prawda? Ten Grudziński, jego biografia, co on robił, łagry i tak dalej. No i też te świetne te opowiadania, prawda? Książę tam chyba było.
Chyba nie. Książę Niezłomny to był w innym
o katedrze, coś płonące. Coś, wiem, że ta wieża w każdym razie była świetna.
Tak, tytułowo.
I tam jeszcze wiele, wiele, nie wiem nawet, czy coś było też o niczym, prawda? Jak kończył swoje życie, coś takiego było. Albo już mi się teraz do lata, to prawie 30 lat. Natomiast chodzi o samo wydarzenie, że była taki brak na rynku tego, prawda? Nie można było, bo to było gdzieś trudno i wtedy się szanuje ten druga. Jak jest tak wszystkiego, jeszcze ktoś ci narzuca, jeszcze ci, prawda, niepotrzebne sobie tam przeglądi, no to jaka to jest zachęta, nie? Powinna być bardzo mocno ze strony nauczycieli, nie skróty, nie ściągi. To jest taka moda jest trochę, że mamy taką książkę, a z boku jest taki, nie wiem po co to jest jakiś wymysł, do pół inteligentnych, że jest tekst, na przykład Krzyżaku, a potem jest taki malutki, tym w rogu pisze, w tej scenie, to jest Maćko spotyka, no to albo czytam, albo przeżywam, albo po prostu jestem na pół rozumiejącym tekst pisany, no i mam streszczenie, no pan się spotkał z takimi opracowaniami.
No niestety tak. Powinno to być zakazane. Nie jestem zwolennikiem cenzury, ale w tym przypadku.
To byśmy mieli, prawda, danie, podane danie, ale no nie jedz, tylko w tym daniu znajdziesz marchewkę, pietruszkę, kawałek mięsa, prawda, i dziękuję.
Tak, tak, jest to rzeczywiście takie prymitywne, barbarzyńskie ingerowanie w dzieło pisarskie.
A oczywiście jest to pokusa dla uczcia, no bo skrócę sobie czas brnięcia przez, prawda, tekst, który jednak trzeba przeczytać ze zrozumieniem, a tutaj mi ktoś mówi, no ale myślę, że pan też ma takie doświadczenie książki, która nagle się pojawiła, trudno była dostępna, ja ją mam, prawda, i potem czytam.
To prawda, tak, tak. No to dotyczy tej literatury, która była zakazana, która docierała do nas za pośrednictwem tak zwanego drugiego obiegu wydawniczego, a później pojawiła się na rynku legalnym. Ale to też dotyczy odkrywania tych książek, często właśnie zapomnianych książek dawnych, tych z dwudziestolecia międzywojennego, z wieku XIX. To są też szczególne emocje, kiedy sięgamy po książkę, mając świadomość, że nikt tej książki nie czytał lat kilkudziesięciu i właściwie my odkrywamy jej tajemnicę.
To jeszcze ciekawsze jest, że gdzieś tam znajdziemy w jakichś bibliotekach takich domowych czy klasztornych książkę, która ma 70 lat i nie jest rozcięta. Bo tak, tak się składa.
Tak, 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 też to się zdarza.
Też to jest doświadczenie ponadnaturalne, bo dla mnie były te druki jakieś, co trzeba było jeszcze rozcinać sobie. No takie były formy papieru. Panie profesorze, rozmawiamy, tak? Odbieramy tak telefony od naszych słuchaczy, czytelników. Też. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Prosimy, tylko prośba, żeby wyłączyć sobie radio, przyciszyć, kiedy już się dotelefonuje. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Robert. Kłaniam się z Świętokrzyskiego.
Kłaniam się, panie Robercie.
Jesteśmy akurat w podróży rzeczywistej, bo wracamy z wakacji. Słuchamy, bardzo przyjemnie słucha się wieczorem w aucie audycji o literaturze, o książkach. My z żoną pochodzący ze Świętokrzyskiego bardzo zainspirowani byliśmy literaturą, która gdzieś tam osadzona jest w naszym regionie i wiele podróży, wycieczek było zainspirowanych właśnie chęcią zobaczenia miejsc, o których czytaliśmy w wielu, wielu książkach. Ja na przykład we wspomnianych już tak zwanych Tygryszkach młodości wiele miejsc opisywanych w tych parnych opowieściach o bitwach zawsze pragnąłem gdzieś tam zobaczyć, odwiedzić. A przede wszystkim jest taka przepiękna książka, powiedział może nawet epopeja partyzancka, Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, traktująca o ponurym piwniku i o między innymi duża część dzieje się u nas, w naszej świętokrzyskiej ziemi. No i od razu rodzi się taka chęć, żeby te wszystkie miejsca zobaczyć, a jeśli się je zobaczyło, to samo czytanie tej książki nabiera zupełnie innego wymiaru, bo na przykład sam Wykus, czy lasy, te Suche Dniowsko, prawda, Oblęgorskie, Świętokrzyskie, gdzie przebywał oddział ponurego piwnika i żołnierze z jego zgrupowania Armii Krajowej, zupełnie inaczej czyta się taką literaturę, jeśli ma się wyobrażenie, co to za lasy, co to za miejscowości. Wspomniany Michniów jest tam miejscem arcyologii polskiej wsi też. Od razu człowiek, czytelnik ma ochotę tam być, odwiedzić, poczuć to powietrze, zobaczyć te góry, te lasy, gdzie to wszystko się działo. Samo miejsce też przecież w górach Świętokrzyskich, miejsce urodzin piwnika ponurego, malutka wieś. Także ta literatura inspiruje do odwiedzin chociażby tych miejsc. Oczywiście też czytając, bo ktoś mieszka niedaleko Oblęgorka, miejsca, gdzie jest Muzeum Henryka Sienkiewicza. No, czytając naturalnie trylogię czy wszystkie inne powieści Sienkiewicza, no chciałoby się odwiedzić te miejsca, ale nie wszystkie można, bo są one przecież w świecie gdzieś daleko. Natomiast rzeczywiście to, co jest bliżej nas w Polsce, jak najbardziej. Też seria Pan Samochodzik Zbigniewa Nienackiego o tych wszystkich historiach, przygodach detektywa pana Tomasza też inspiruje, żeby odwiedzić Mazury, Warmię i udać się tymi śladami, które są w tych książkach opisane. Także mnóstwo inspiracji do podróżowania, do zwiedzania daje na pewno literatura. Szczególnie ta chyba popularna, nazwijmy ją, może nie taka górnolotna, ale taka popularna, taka do rozrywkowa, jak to tutaj współprowadzący profesor opowiedział. A wracamy akurat z Włoch i tam rzeczywiście, nawiązując do pierwszego telefonu, rzeczywiście na plaży byliśmy zadziwieni, jak turyści w większości z Austrii, z Niemiec czytają. Oni po prostu na plaży pod parasolami czytają książki. Byliśmy zdziwieni, ale tak jest rzeczywiście. I tutaj musimy brać z nich przykład, jak oni spędzają czas pożytecznie. Wypoczywają i czytają książki. A odwiedziliśmy też, zainspirowani oczywiście słowem pisanym, już tak na zakończenie, odwiedziliśmy Padwę, gdzie przecież studiował Kochanowski, prawda, gdzie studiował też Mikołaj Kopernik bodajże. Gdzieś tam czytając o tym, wiedząc o tym, tym bardziej chcieliśmy to miejsce odwiedzić, ale naszym celem była pielgrzymka do oczywiście miejsca związanego ze świętym Antonim. Także
no super, właśnie
taka
o tym
krótka refleksja.
Chciałem zapytać, czy się zapomnieli o Antonim Świętym?
Przede wszystkim odbyliśmy tam taką krótką, rodzinną pielgrzymkę, nawet nie przy okazji, ale przede wszystkim do Bazyliki, a przy okazji tymi uliczkami, którymi wyobrażaliśmy sobie, że pewnie Kochanowski czy Kopernik spacerowali. Zresztą przecież w Bazylice Świętego Antoniego, jak usłyszeliśmy od przewodnika, jest miejsce, gdzie przecież jakby inspiratorem tej polskiej kaplicy w Bazylice Świętego Antoniego był, jak to ujął przewodnik, o ile dobrze zrozumieliśmy, Jan Kochanowski, który tam studiował i on gdzieś tam był inspiratorem tego, żeby taka jedna z kaplic bocznych poświęcona Polsce powstała. Tam chyba najpierw była Matka Boża nasza, a później oczywiście stopniowo z biegiem lat inni Polacy przyczyniali się do tego, żeby ta kaplica była ozdabiana coraz bardziej naszymi polskimi obrazami czy przedstawieniami naszych świętych. Oczywiście Jan Paweł II, Faustyna to takie najświeższe obrazy, ale to już chyba niekoniecznie w temacie. Natomiast no, mnie zawsze te nasze polskie, traktując o naszej Polsce, książki, powieści, epopeje, biografie inspirowały do tego, żeby te miejsca osobiście zobaczyć. To ma i zupełnie inny wymiar, odwiedzając te miejsca, których się czyta gdzieś tam w książkach, o które się ogląda. I w drugą stronę, jeśli się wcześniej już coś zobaczyło i nagle odkrywa się w jakiejś książce, powieści, opowieści, że ona dzieje się tam, też ma to zupełnie inny wymiar, patrząc w drugą stronę. Już tam byłem i wiem, o czym autor pisze. O, tak, to ujmę. Także dziękujemy za wysłuchanie, pozdrawiamy, szczęść Boże i słuchamy sobie dalej audycji, wracając do domu w piękne święto krzyskie.
Piękne. Wracajcie szczęśliwie, panie Robercie, pozdrawiamy gorąco, z Panem Bogiem, a my dalej powracamy do tych refleksji o podróżach literackich. Pan powiedział takie jeszcze jedno zdanie, potem pan profesor, że nie sięga po literaturę górnolotną, ale nie bójmy się sięgać, prawda, po tą, czy jaka to jest górnolotna, to są właśnie nasi najwięksi pisarze, poeci, także i religijni, więc pewno, że czasami jest czas, żeby jakieś tam historyjki takie, prawda, śmiesznostki, chociażby o Francu Fischerze poczytać, prawda, co w Warszawie jakieś tam krótko chwilę, bo taka postać barwna. Ja ostatnio właśnie gdzieś przyglądałem, to rzeczywiście można się uśmiać, ale to jest też pokazana Polska taka no, zwyczajna, taka międzywojenna. Natomiast górnolotna tak samo, bo czasami potrzeba to serce, żeby zabiło mocniej, a może łza pojawiła się w kąciku oka i tak dalej.
No, piękne jest to, co pan Robert powiedział. I oczywiście to poszukiwanie choćby Polaków, studentów Padewskiej Akademii, poszukiwanie ich śladów, to piękny pomysł na dzień czy dwa dni wakacji. Jan Kochanowski, Paweł Włodkowicz, a także Jeremi Wiśniowiecki, o ile dobrze sobie przypominam, w tym miejscu studiowali. Ale skoro pan Robert wywołał Święto Krzyskie, no to trudno nie wspomnieć o Stefanie Żeromskim. I to zarówno ze względu na jego biografię, która zresztą w paru fragmentach naszej rozmowy się już pojawiła. Pani Maria też przecież wspomniała o bibliotekarzu Żeromskim, pracującym w Rapperswilu. Ale myślę o Żeromskim jako tym, który w sposób taki, który decyduje raz na zawsze, który wpisuje w świadomość obrazy tej okolicy w sposób niezatarty. Właśnie Góry Świętokrzyskie, swoje rodzinne strony, chociażby w słynnej Puszczy Jodłowej, która przecież jest takim geograficznym poematem na wypływającym z miłości do rodzinnych stron, który po prostu stanowi znakomity przykład literatury oprowadzającej nas po rodzinnych stronach. A trzeba byłoby dodać, i też myślę, że pan Robert by się ze mną zgodził, że także wskazać można takie przykłady, kiedy literatura nazwana przez słuchacza górnolotną spotyka się z literaturą popularną, bo czy na przykład kiedy o Wiernej Rzece myślimy, to trudno o tej książce pomyśleć jako o pięknym romansie historycznym, który przyciąga nas także właściwie atrakcyjnością, pięknem tej opowieści o miłości, a oczywiście poza tym wszystkie te ważne sensy historyczne i ludzkie, które w powieści Żeromskiego zawarte zostaną. Jeśli Świętokrzyskie, jeśli Żeromski, jeśli Kielce, no to nie tylko syzyfowe prace, które myślę, że ciągle pozostają jedną z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejszą opowieścią o czasie szkolnym, ale także miejsce z tą powieścią i z biografią Żeromskiego związane, czyli Muzeum Lat Szkolnych Żeromskiego. To jest też przepiękne doświadczenie, kiedy możemy być w miejscu tak autentycznym. Znaczy, kiedy wchodzimy do sali, która była klasą szkolną w czasach Żeromskiego.
Chociaż tak. Te wszystkie sitcomy, prawda, za odmóżdżacze, poczytać Ludzi Bezdomnych.
Tak,
czy
tak.
Doktora
tak.
Judyma, jeżeli się nie mylę.
Tak? No tak, Ludzi Bezdomni, oczywiście.
Więc wejście w realia trudnego życia Polaków, nie tylko.
Oczywiście.
No i cały wtedy mamy poczucie wielkiego wdzięczności, że oni tyle przecierpieli, wytrzymali, prawda, czasy zaborów. I pamiętajmy, mówimy, a zaborcy... To są pewne skróty myślowe. To były konkretne losy, historie ludzi. Tak. Jeszcze jakąś myśl, bo mam telefon następny, panie profesorze.
To słuchacze są ważniejsi.
Tak, mamy telefon. Tak. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże,
witam.
Kłania się pięknie Andrzej. Tym razem z Warszawy dzwonię. Z przepięknej Warszawy. I dla mnie...
Piękna Warszawa, ale coś głos nam umiera. Panie Andrzeju, niech pan podejdzie gdzieś do okna, bo coś ucieka nam sygnał. I tak słyszymy tylko tak jakby... Też coś przyszedł, tak jakby po szkle.
O, może tutaj podejdę już.
Bo chyba burzy nie ma, a sygnał...
Chciałem tylko prosić o wyjaśnienie.
No niestety, niech pan spróbuje jeszcze raz, bo nie ma naprawdę co katować uszu słuchaczy. Panie Andrzeju, niech pan spróbuje. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paulina Starnowa. Pozdrawiam serdecznie ojca Janusza i gościa. Rzeczywiście przepiękna audycja i dająca dużo do myślenia. Ja też się zastanawiałam, dlaczego to czytelnictwo tak upadło, bo mamy biblioteczkę, wprawdzie niedużą, ale przy parafii. I niestety jest coraz mniej czytelników. I ja myślę, że właśnie komunizm dużo popsuł. Dlatego, że lektury były takie przymusowe i beznadziejne i młodzież po prostu nie chciała czytać lektur. Bo ja sama wiem po sobie, że człowiek to, co kazali, to nie chciał czytać. Poza tym był źle nastawiony do pisarzy rosyjskich, wiadomo z jakich powodów. Oczywiście nie zawsze słusznie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa mi się wydaje też, że tak, dużo ludzi niestety, ale choruje na oczy. No masę ludzi choruje na oczy i jest im coraz trudniej czytać. Ci, co by chcieli czytać, nie mogą. No a młodzież jest zafascynowana komórkami. Ja mówię, to ta moda pewno minie i pewno powrócą do tych książek, bo nieraz się serce kraje, bo są tak dobre książki i nie ma kto tego czytać. I ja na przykład nie jestem zafascynowana, że Niemcy to lepiej od nas czytają. No i co z tego, że lepiej od nas czytają? A jak wybierają? Czy są mądrzejsi od nas? Czyli też jakieś czytają chyba nie bardzo wartościowe książki, skoro tak wybierają, jak wybierają i Europa głupieje.
No tak.
To, i wcale nie uważam, że Polacy są głupsi.
Nie, to my, a broń Boże, nie mówimy, że Polacy są głupsi, czy mniej głupsi, ale tylko tyle, że taki akcent, że mniej spotykamy w publicznych miejscach typu pociąg, samolot, plaża, prawda, w park Polaków czytających książki niż w innych krajach się okazuje, ale to nie świadczy.
Ale proszę ojca, jeśli książkę się traktuje jako przyjaciela, to człowiek właściwie to tak jakby chciałby czytać to nie w miejscach publicznych, gdzie przeszkadzają i tak dalej, tylko człowiek właśnie w ciszy gdzieś czyta. Dlaczego? Bo to głębiej wchodzi.
I przede wszystkim, ma pani rację, oczywiście.
Że książki mnie kształtowały. Ja na przykład byłam zafascynowana właśnie Majem, chociaż to mówią, że to nie jest dzieło. No ale na przykład on tak pięknie pisał o tym bohaterze, że człowiek chciał go naśladować. Chociaż byłam dziewczyną, ale byłam zafascynowana.
Chciała być pani Winnetou, prawda?
Tak, bo to był bardzo pozytywny bohater. Człowiek, ponieważ tak. W komunie wiadomo, że człowiek tęsknił za czymś takim właśnie wzniosłym, no to ja pamiętam, że nawet do latarki pod pierzyną czytałam, bo mi gasi światło, a ja chciałam wiedzieć, co dalej. Kapitan... Ja pamiętam, że poszłam do biblioteki, chciałam oddać w tym samym dniu książkę, bo przeczytałam, a pani powiedziała, że nie może mi wypożyczyć w tym samym dniu drugiej książki.
Poza tym kapitan Nemo, mówił pan profesor Juliusza Verne, miał być Polakiem, powstańcem.
Zresztą wszystkie książki te właśnie dawne to jednak kształtowały człowieka.
Oczywiście. Utożsamianie z bohaterem, rozszerzanie słownictwa. Poza tym tak, jakieś takie łagodzenie myślał, napięć pewnych, prawda? Nieraz,
tak, człowiek myślał logicznie, bo ja pamiętam, że dostałam piątkę z książki, której w ogóle nie przeczytałam. Bo dostałam pytanie i po prostu tak sobie wymyśliłam logiczną odpowiedź i okazało się, że trafnie.
Czyli dlaczego Lenin jest swoją ulubioną postacią?
Nie, akurat nie, to nie było z Lenina.
Żartuję, ale takie było, prawda?
Neverlego chyba, w każdym razie.
No tak.
Już nie pamiętam, ale wiem, że dostałam pytanie na polskim i odpowiedziałam, nie czytałam książki, a koleżanki widziały, że nie czytałam, bo ja przysłuchiwałam się tym koleżankom, które czytały.
Bardzo dobrze, czyli taka wiedza na boku, że tak powiem, zdobyta. Pani Paulinie...
Nie, po prostu książka rozwijała horyzonty myślowe tak.
I była pewna matryca, którą żeśmy sobie nakładali na pytanie nawet z dziedziny nieznanej, prawda?
Tak, no bo...
Ale to nie moja wina, nie moja. Telefon padł. Panie profesorze, pani Paulina, prawie skończyła.
Dwie myśli. Pierwsza, ma pani Paulina głęboką rację, mówiąc o tym, że bardzo ważny jest dobór tych lektur, które podsuwamy młodym ludziom. Oczywiście jakiś poziom trudności, jakieś wyzwanie intelektualne jest tutaj niezbędne, ale z drugiej strony no nie może być tak, żeby lektury odstręczały od czytania. Gdzieś trzeba ten złoty środek znaleźć, to jest ogromnie trudne i rzeczywiście tu nauczycieli trzeba jak najmocniej w takim wysiłku wspierać, no także tych, którzy są autorami spisów lektur, no przestrzegać przed takim niebezpieczeństwem właśnie, że spis lektur okaże się spisem książek, które zniechęcać będą do czytania książek. A druga myśl, wspomniała pani Paulina o kłopotach ze wzrokiem. Myślę, że dzisiaj są dwa na to sposoby. Jeden taki tradycyjny i taki bardzo ludzki i piękny, to znaczy czytanie sobie wzajem, prawda? Żeby wspomniała pani Paulina, że szczególnie cenne są te chwile, kiedy tak intymnie w domowym zaciszu sięgamy po książkę. Myślę, że jeszcze piękniejsze są momenty, kiedy odczytujemy książkę głośno. Chociażby osobie, która już czytać nie może, która choćby z powodu słabego wzroku takiej pomocy wymaga. No a druga myśl to też nam bardzo dzisiaj pomagają książki czytane, których jest bardzo wiele, często na wysokim poziomie. Jest to lektura przez znakomitych aktorów. I co więcej, tego typu książki pomagają nie tylko osobom, które niedowidzą, ale także tym, którzy są w drodze, są kierowcami na przykład i mogą rozległe fabuły poznawać podczas długiej podróży z krańca na kraniec Polski. I znów literatura nam się splata z podróżowaniem dzięki temu współczesnemu wynalazkowi.
Są taki piękny zwyczaj, gdyby był, myślę, że jest w wielu domach, że wieczorem po modlitwie, najlepiej wspólnej, tato czy mama czyta dzieciom do poduszki książkę. Tak. Kiedyś była taka seria, pan profesor pamięta, Poczytaj mi mamo, taka tak, dla dzieci.
Tak,
potem
oczywiście.
To nasza księgarnia wznowiła to jakoś, ale no takie bardzo niebanalne bajki, opowieści takie ciekawe, ale co, ale teraz mamy religijne piękne, o świętych, o prorokach, mamy Biblię w komiksie, więc to jest no, niesamowita sprawa. I jakie to jest, prawda, terapeutyczne, tak już mówiąc na poważnie, czy piękne, tak. Że dziecko zamyka oczy, idzie, kładzie się spać z lekturą i z głosem mamy albo taty, a nie z jakąś bzdurną grą, czy że stracił piąte życie, albo że bateria padła, prawda, i rozgoryczony zamyka i usypia po prostu, trzeba mu z rąk wyciągać komórkę, czy jakiś tam, prawda, tablet i tak dalej, więc... To jest piękna idea.
To jest rzeczywiście chyba niezawodny sposób nawet na dzieci, które mają kłopot z zasypianiem. Myślę, że rodzice mogliby teraz wymieniać opinie na ten temat. Z mojego doświadczenia wynika, że to się bardzo dobrze sprawdza, a poza tym też sprawia ogromną przyjemność.
I też czytanie, prawda, tak. Które jest takie, jeśli mamy pewien dar, to możemy modulować głos, akcentować pewne sprawy, to już jest nauka, prawda, także tego dziecka, wprowadzanie go. I co jeszcze, kiedyś ktoś mówił taką myśl, na pewno mamy na strychu gdzieś w komodach, w wersalkach nieraz książki po naszych rodzicach, po wujkach, ktoś przyniósł coś tego, jakąś taką małą biblioteczkę skręcić sobie, albo gdzieś wykorzystać, gdzieś w przedpokoju, postawić te książki, przeróżne, ale też no, dobre.
Tak, tak.
Prędzej czy później to dziecko będzie, przejdzie raz, drugi, piąty, ale gdzieś któregoś dnia wyciągnie, prawda?
Mm-hmm.
A to będzie właśnie Krzyżacy, drugi tom z roku nawet i 56. Otworzy coś, nawet samo z ciekawości. Nas mamy dedykacje wpisane. Jakieś, czyja własność, pamiętamy, nie?
Tak,
Ex-librysy. To jest naprawdę to. Nie tak, że wszystko musi być nowe. Serię całą kupił, taką grubą, oprawioną, pachnącą papierem drukarskim. No i co z tego? No i włożona jest nad tym, między biurkiem, a ten nie można wyciągnąć. Mamy telefon, panie profesorze, żeby
tak.
Odpowiedź jeszcze była. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się serdecznie ojcu Januszowi, profesorowi Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbkach.
Kłaniamy się.
Witam serdecznie, cieszę się tak jak i wszyscy z tej audycji, która rzeczywiście zachęca do czytelnictwa. Bo troszeczkę takiego lenistwa się też w nas tutaj objawiło. W nas Polakach mówię ogólnie, prawda? Chociaż nie powinno się uogólniać. A myślę, z czego to się bierze. Dlatego, że jest za mało wymagania w stosunku do dzieci. Ja wiem, jak moi rodzice mnie wychowali. Moi rodzice zawsze do poduszki, tak jak ojciec Janusz mówił, po wspólnej modlitwie, przepraszam, albo tata, albo mama, albo na przemian czytali mi życiorysy świętych. Wplatali w to również wątki z Pisma Świętego. Później już, no jak dorastałam, była to lektura obowiązkowa, nie zawsze ona rzeczywiście była na wysokim poziomie, ale niemniej rodzice mnie zachęcali do własnego poszukiwania dobrych pozycji i do takiego własnego myślenia. I później dyskutowaliśmy, jak przeczytałam daną pozycję, no to rodzice pytają mnie, a co z tej pozycji wyniosłaś, jakie wnioski wysuwasz i jeżeli, no po prostu korygowali, jeśli zobaczyli, że po prostu jest coś nie tak, więc korygowali. A w tej chwili mówimy o lekturach. No właśnie i to jest pięta Achillesowa. Bo przecież wychowujemy nasze kochane dzieciątko od najmłodszych lat. I ja nawet patrzę, jak niektórzy rodzice, ja zresztą staram się zwracać uwagę, no nie jestem, czasami nie jestem mile widziana, czasami rodzice dopiero otwierają oczy, jak widzę, jakie pozycje tym maluchom rodzice serwują. Po prostu włos mi się jeży na głowie. Więc jak to delikatnie próbuję sugerować, oje, wiecie państwo, ale jak chcecie mieć wspaniałe dziecko, no to ta książka nie jest godna polecenia temu dziecku. A co pani chce, co pani chce? No więc ja już widząc te ilustracje, czy nawet jakieś, przepraszam, zdania w tej danej książce, posługuję się nimi, wyjaśniam. Niektórzy się oburzają, a niektórzy mówią, no ale wie pani, teraz nic takiego nie ma. No więc ja oczywiście sugeruję pozycje z naszego dziennika. Mówię, że są takie pozycje, takie pozycje, takie pozycje. No tak, ale wie pani, ale gdzie to kupić? No więc ja oczywiście mówię. No i wtedy już jest takie to apostolstwo. Nie wiem, czy skorzystają z tego, natomiast się za nich modlę, żeby po prostu skorzystali do ich aniołów stróżów, żeby mogli zaczerpnąć z tej rzeczywistej wiedzy i żeby dziecko od najmłodszych lat nie miało skrzywionego kręgosłupa. Bo wtedy ten kręgosłup życiowy, jak jest skrzywiony, no to cóż będzie za młodzież, prawda? Więc wtedy nie narzekajmy, że młodzież jest taka czy taka, jeżeli nie damy podstaw dziecku. A teraz z kolei też apel taki mój do wszystkich tych, którzy dobierają lektury dla szkół. Spójrzmy, jakie tam są pozycje. Niektóre w ogóle nie powinny się znaleźć na tych listach lektur obowiązkowych. I później, jeżeli dziecko jest przepełnione takimi treściami, no więc jakież może być zachowanie tego dziecka? I później nie wymagajmy. No bo jeżeli my starsi nie damy przykładu, nie posiłkujemy się tym, co jest dobre. Ja już mówię, bo czasami jak ktoś mówi, o, pani to chyba jest, no bo widzą mnie medaliki na szyi, krzyżyk. No, pani to jest nawiedzona. I ja mówię, wiecie państwo, jestem nawiedzona i życzyłabym sobie, żeby wszyscy byli tak dobrze nawiedzeni, to wtedy będzie mniej tego zła, które tutaj tak, no, jesteśmy oburzeni, że tam dziecko zabiło dziecko, że coś tam się stało. No bo z czego to wypływa? Przecież to z czegoś wypływa. Czymś się posiłkujemy, czymś się karmimy. To zostaje w naszych sercach, w naszych umysłach, no a później wystarczy niewielka iskra, jakiś kontakt ze złem, z drugim człowiekiem, no i wtedy robi się tragedia. Także serdecznie dziękuję, pozdrawiam. To tyle moje refleksji, może zbyt długo, bardzo serdecznie.
Dziękuję pani Elżbieto, pozdrawiam.
Pozdrawiam także wszystkich ojców, wszystkich słuchających w Polsce i za granicą. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Z Panem Bogiem, bardzo też ważny telefon. Ważne, co czytamy również, prawda? Co sami czytamy, co też innym dzieciom, szczególnie młodym, przedstawiamy i zachęcając do czytania.
Tak, oczywiście nie można mieć złudzeń, że literatura dziecięca jest poza tą rywalizacją czy wojną kulturową, która się we współczesnym świecie toczy. Oczywiście, że dziecięce umysły też są w jakiś sposób modelowane przez uczestników tej wojny ideowej. Myślę, że bardzo ważna jest taka samopomoc rodziców. W ogóle chyba pięknym zwyczajem jest rozmawianie o książkach, które czytamy naszym dzieciom, wnukom. Warto taki zwyczaj upowszechnić, także po to, by uniknąć tych niebezpieczeństw czy tych rozczarowań, o których pani Elżbieta mówiła.
Oczywiście, ale też, no i w pewnym momencie nawet, bo się nieraz mówiło, że komiksy. Ja pamiętam, panie profesorze, były takie, oceniam, że rozwijały zainteresowanie, nawet język się też ubogacał. I czytanie nawet tych murek powoduje, że tam się trzeba troszkę nagłowić, żeby zrozumieć sens, ale mówię, dobre komiksy, nie jakieś.
Tak.
Ja myślę teraz, bardzo lubiłem Janusza Christy, Kajko Kokosz, nie wiem, czy pan pamięta.
No to znakomite.
Tych bojów, no właśnie. Tak. To było ich, to się aż czekało, było w Świecie Młodym, taka komunistyczna gazeta, ale ja tylko czekałem na to, żeby to wyciąć sobie z tyłu i gdzieś, prawda, się naklejało, bo nie były dostępne w całości dopiero potem, ale nawet i to jest pewnym takim zainteresowaniem, że czytasz, masz kontakt z drukowanym, jak to się mówi, prawda?
Oczywiście
to jest
pomysłowe, dowcipne, a przy tym też estetyczne, prawda? To były rysunki na bardzo wysokim poziomie.
Tak, ale były też takie czasy po stanie wojennym, że były na żółtym papierze czarne, bez kolorów, bo nie było koloru, nie było pewnie farb wtedy. Ale też to stanowiło jakieś, no to jest to, jak jest czegoś za dużo, to człowiek przebiera, a najczęściej się zniechęca, nie? Bo to jest na tej zasadzie. Ale my się nie zniechęcajmy, zachęta do czytania. Mówimy o też wielkiej, tej podniosłej literaturze. Ona jest naprawdę bardzo ważna, świetna. Te inspirujące podróże literackie. A też czasem mówimy, jeżeli już weźmiemy na ten tor rodzice dzieci, czy tak, starsi dzieci, to też trochę trudu sobie włóżmy. I kiedy czytamy taką lekturę, taką ambitną, sprawdźmy, poczytajmy coś wcześniej o niej, prawda? Jak powstała, w jakich okolicznościach, kto ją, dlaczego ją napisał dany właśnie tutaj autor i tak dalej.
Oczywiście. I właśnie może przez pryzmat historii powstania, miejsc, które są związane z tym dziełem, zaczynamy je lepiej rozumieć. Jakby staje się nam ono bliższe. Bez wątpienia tak jest, tak?
I za chwilę kolejne telefony od Państwa i rozmawiamy. Trwa audycja Rozmowy Niedokończone.
Duszem ku oknom, kwiatem w samotność, poszumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Czar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Czar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Czar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Czar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zasiasnym busie, gdy twardy bruk? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa.
Pamiętajcie o ogrodach, pamiętajcie o czytaniu dobrych książek. Nasz gość, profesor Wiesław Ratajczak, historyk literatury, także no, miłośnik literatury i książek, zachęcający nas do czytania dobrej literatury. O tym dzisiaj mówimy, podróżując literacko. Który z autorów nie marzy, panie profesorze, jak powiedział Mickiewicz, o gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. No i błądzą, nie tylko pod strzechy, ale pod dachy teraz już domów, w przedszkoli, szkół. Można powiedzieć, że jesteśmy no, na dobrej drodze, tylko tej zachęty, żeby nie brakowało jeszcze dalej.
To prawda. No, ale jak widać, słuchacze naszej audycji są takimi dobrymi ambasadorami książek, bo o książkach chcą rozmawiać, książki dzielą czytają, się, tak, dzielą się też tym doświadczeniem czytelniczym.
To jest świetnie. Mamy już 7 minut po 23. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami. O, ktoś był, ale się wystraszył, nie wiem, bo nagle urwało się połączenie. Proszę Halo? Bardzo, proszę bardzo, słuchamy panią.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść
Boże. Dzwoni Marzena z Koszalina. No, jestem zafascynowana tą audycją. Właśnie dzisiaj byłam w szpitalu na kolejnej chemii i taki piękny, piękny poczet książek dostał oddział onkologiczny, trylogię Mickiewicza, tak? Dobrze mówię?
Mickiewicza. Mickiewicz poezję pisał. Tak.
Właśnie, ja poetka i kurczę, pomyliłam Mickiewicza z Sienkiewiczem. I właśnie jestem zafascynowana w ogóle panem Wodyjowskim. wszystkim ogniem i mieczem. Oglądałam to setki razy, czytałam to setki razy, mam tą trylogię w domu, ale tak pięknego wydania, jak dzisiaj dostał oddział onkologiczny w Koszalinie, nie widziałam naprawdę. Coś pięknego. Aż przyciągało wzrok i chciał się brać tą książkę i czytać momentalnie. I powiem tak, jestem zafascynowana też wierszami Jana Kochanowskiego. W ogóle jako uczennica szkoły średniej, liceum ogólnokształcącego, brałam czynny udział na lekcjach i zawsze byłam pilną uczennicą. I może to zostało we mnie do dzisiaj, że piszę te wiersze Marią Pawlikowską, Jasnorzecką.
No gratulujemy.
Jeszcze wspomnę tutaj o Margaret Mitchell, Przeminęło z wiatrem. Przeczytałam jako 15-letnia dziewczyna historię Scarlett O'Hara. No to były takie jej perypetie życiowe, jak ona sobie radziła, jak trwała wojna secesyjna. No ale tu ksiądz mówił właśnie o trylogii, o tej literaturze narodowej. Mój Boże, no pan Tadeusz, wspaniały Quo Vadis, no przepiękne, przepiękne te książki, naprawdę coś, Faraon. No coś cudownego, naprawdę. Jestem zafascynowana naszą literaturą i w ogóle literaturą obcą. I uwielbiam książki, polecam wszystkim. Ludzie, czytajcie, bo to jest najlepszy przyjaciel.
Tak, i porada, i zachęta.
Na długie wieczory, na wieczory bezsenne. I jeszcze tu wspomnę oczywiście o takim powiedzonku, bodajże Ogniem i Mieczem, nie pan Włodyjowski. Jak powiedział Włodyjowski do Kmicica. Kmicic, przepraszam, do Włodyjowskiego. Kończ waś wstydu oszczędź. Tak mi to utkwiło w pamięci.
Tak. Pozdrawiam serdecznie. To akurat była scena, dziękuję pani Marzeno, z Potopu.
Nie, z Ogniem i Mieczem.
Ogniem i Mieczem, tak. Bo mi się skojarzyło wtedy, jak ta ulewa była straszna. Ale to wtedy nie padło, tylko tam było machasz pan szablą jak cepem. To było chyba wtedy, prawda? Co przed tym domem, gdzie Butrymi pilnowali tam, prawda, żeby porządku. Zresztą tam wcześniej byli zaprzysiężeni, że nie zrobią nic złego Kmicicowi.
Nie, przepraszam, rzeczywiście to Potop? Tak, oczywiście.
Czyli Potop jednak.
Potop, pan Włodyjowski, znaczy Michał Włodyjowski w Wrocławiu.
Tak, i Kmicic powiedział, kończ wasz wstydu oszczędz wtedy,
tak jest,
jak walczyli.
Tak.
Natomiast wtedy to też była walka w Ogniem i Mieczem, ale tam bardziej chodziło...
Tam Bohun
z panem Wodujowskim.
Tak.
Te postacie się tutaj nałożyły.
Tak.
Ale jeszcze jakieś myśl do pani Marzeny? No to mówi, to świetna inicjatywa. Tak, właśnie darowania od środkom szpitalnym i tak dalej, i książek pięknych oprawionych. Nie muszą być takie wydania jakieś tam, prawda, kolekcjonerskie, żeby tylko były, no, ale te wydania mają to dobro, że się tak nie rozrzucają te kartki, tylko są zszyte, prawda? Takie jak dawniej robiono.
Zapewne
jak buty ręcznie robione, tak.
Tak. No to jest oczywiście bardzo ważne, żeby nas książki spotykały w rozmaitych momentach życia, także w tych trudniejszych, kiedy właśnie książka może być szczególną pomocą. No, książka może umożliwić takie oderwanie myśli od tych zmartwień, rokowań i tak dalej.
No, ludzie starsi niekiedy lubią krzyżówki, prawda? Że krzyżówki robią, że umysł się rozszerza i się ożywia. Ale pamiętajmy, że książki także, bo kiedy czytamy książkę jakąś na przykład po raz drugi, trzeci, nawiązujemy do tego, co pamiętamy, też się te złącza mózgowe nam ożywiają, tak myślę.
Tak. No chociażby, kiedy przypominamy cytaty z trylogii, co o tak późnej porze nie wyszło najlepiej, ale ustaliliśmy wersję właściwą.
Bo to trochę te pojedynki nam się zasugerowały, nie? No, ja już uwierzyłem w to, że tak ma być, ale w sumie ja się poddałem niepotrzebnie. Pan profesor...
Przepraszam jednak, bardzo, żeby było odprowadzić.
Jednak tego, ale dobrze. Tych cytatów są świetne, prawda, niektóre, w ogóle Zagłoby, prawda, że gdzie mu dziurę zrobiono w czole i tak dalej. Nie? To byłyby takie ciekawe quizy zrobić kiedyś, takie konkursy, jak pamiętamy. Prawda?
O tak.
Dobrze, mamy teraz telefon. Słuchamy, kto jest z nami?
Szczęść Boże, Agnieszka ze Szczecina.
Szczęść Boże, Pani
Wywodzę
Agnieszko.
Się z dużej rodziny, jestem mamą dużej rodziny i w dzieciństwie, i wśród moich dzieci są maniacy czytania książek, także nie wszystkie dzieci, ale z są takie, które trzeba było odpędzać, żeby z latarką pod kołdrą nie czytały. Teraz też jedna z bliźniaczek 11-letnich czyta z ogromnym zapałem. Do tych cytatów różnych wraca się rodzinnie i jest jakiś taki wspólny kod, wspólny żart, co może jak już tutaj było z potopu, to może jeszcze już te brew to pewnie waćpanna korkiem przypalonym czernisz, kmici z dolegi. Słyszałam, że płoche tak czynią, ale ja mnie taka. I tak
o,
dalej,
to długi
i tak dalej.
Cytat znaleziony, piękny.
Wszystkie dobre rzeczy, które z książek płyną, cieszą, są takim wspólnym kodem językowym w rodzinie, wśród znajomych. Z drugiej strony no, jest też duże zagrożenie i przyznam, że kiedy dziecko czyta w dużym tempie, łyka wszystko, w końcu sięga po rzeczy, których ja jeszcze nie zdążyłam poznać i zawsze jest taki niepokój. Czy są to rzeczy, które nie namieszają więcej, szkody nie narobią niż pożytku, zwłaszcza z takich zupełnie nowych. Ale jest taka seria, która rewelacyjnie się spisuje, ja nie wiem, bo umknęło mi, czy ktoś o tym już mówił, jest to tak zwana Jerzycjada Małgorzaty Musierowicz. Wbrew pozorom nie jest to tylko babsko-dziewczęca seria, też panów i chłopaków, którzy po to sięgają. I tam cała rodzina Borejków, liczna rodzina, rozrastająca się kolejne pokolenie, jest rozkochana w książkach. I te książki są taką wspólnym wątkiem, które łączą, które wychowują, jednoczą. Tam jest też upodobanie w starych, dawnych, łacińskich różnych przysłowiach, powiedzeniach i tutaj Nestor Rodu, Ignacy Borejko wdraża łącznie z wnukami kolejnymi, zachęca, zachwyca, wszyscy coś tam sobie czytają i to umiłowanie książek wspaniale się wplata w dzieje rodziny, gdzie tam pokoleniowo rośnie od lat 70. aż do teraz, co tak mniej więcej 2 lata autorka brawurowo książki pisze i jest to podróż po jednym mieście, chciałoby się powiedzieć, bo jest poznanianką i Poznań na różne sposoby jest opisywane. Autorka jest jednocześnie grafikiem, plastykiem i te opisy są bardzo plastyczne i ludzkich zachowań, i miasta, i pogody, także ten Poznań we wszystkich książkach przez lata pisanych jawi się w tak piękny, tak atrakcyjny sposób, że aż chce się później jeździć, zwiedzać i są tacy ludzie, którzy specjalnie robią wycieczki, żeby jerzycjadowe wszystkie miejsca sobie pooglądać i się później mieszkańcy wiadomej kamienicy na Roosevelta tłumaczą, że nie, już tu Borejkowie nie mieszkają, żeby ich nie zawracać, bo tak naprawdę to jest wymyślona, fikcyjna postać. Pięknie prowadziły przez świat kolejne pokolenia książki Tomki tak zwane, tak? Zaczyna się Domek w krainie kangurów i tak dalej, i tak dalej. I Alfred Szklarski kawał dobrej roboty zrobił i jeśli chodzi o uczenie geografii, ale też umiłowania ojczyzny, ale też trwania w czasie zaborów i czekania na to i przykładania się na tyle, ile można, żeby ta ojczyzna była oswobodzona. Ale jest pewna książka, którą jakoś szczególnie wielokrotnie do niektórych wracam, ale ta książka bardzo mocno mnie poruszyła. Jest to książka może nieczęsto cytowana Chata za wsią Kraszewskiego. I przejmujące tam jest to, jak z sytuacji bardzo trudnej, wręcz beznadziejnej, chciałoby się powiedzieć, z takiego ugoru moralno-biedowego, no, na wszelkie sposoby przeczołgana sytuacja, mówiąc językiem młodzieżowym, a jednak na tym wszystkim rozkwita coś pięknego, delikatnego i wychowuje się dziewczę, które dobrze pójdzie drogą życia i dobrze się los potoczy. Książka o podnoszeniu się, o powstawaniu, o niepoddawaniu się tym wszystkim przeciwnościom, o tym, że ze zła można dobro wyprowadzić, że Pan Bóg bardzo pięknie potrafi te najbardziej zagmatwane ludzkie losy naprostować i w dobrą stronę wyprowadzić. Także książka, którą wielokrotnie wracałam, i za każdym razem podtrzymywała i pokazywała, tak, nie bój się, nie przerażaj, ktoś nad tym czuwa, ktoś to wszystko ma w swojej dłoni. Bardzo dziękuję za pomysł na audycję taką książkową. Cieszę się, że takich osób rozkochanych w literaturze jest wielu i że to, że się nie mogłam dodzwonić, to też było takie sympatyczne. Mówię, a widać, temat trafiamy. Wszystkiego
tak,
dobrego.
Dziękuję bardzo, Pani Agnieszko. Pozdrawiam gromadkę dzieci. Wszystkiego dobrego. Ciekawe myśli. Jakiś taki kubek dostałem. że dinozaury wymarły, bo nie czytały. Ale to tak na... Ale te cytaty też są, że nam w pamięci... Ja tak się jakieś... Mi się jeden podoba z trylogii, bo mówię, teraz byłaby wielka batalia, że to jest jakiś antysemityzm, jakaś walka, prawda, z kulturą, bo kiedy zjadły wilki konia, prawda, czy konie za głowie, kiedy wodzili mieczem, kiedy tam nocował z kurczewiczówną, tak? Dobrze mówię? Tak. Z Heleną, w każdym razie z Heleną. I mówi, żeby was Żydzi na kołnierzach nosili, tak, no, przeklinając te witki, które zagryzły. No tak, no, bo to była taka, kołnierze takie noszono właśnie tego typu i to nie było nic przecież obraźliwego, jest, tylko stwierdzenie faktu. Ale dużo myśli, panie profesorze, do pani Agnieszki, tak? Coś jeszcze?
A, to... taką kolejną poznańską inspirację pani Agnieszka dodała. Jerzycjada to rzeczywiście cykl, który świetnie do naszych podróży z literaturą pasuje. Rzeczywiście ta kamienica na Roosevelta 5, o ile się nie mylę, jest celem spacerów, wycieczek i w Poznaniu, który ma tradycje literackie, to dość ukryte. Rzeczywiście Jerzycjada jest szczególnym przypadkiem cyklu już pewnie ponad 20-tomowego, który opowiada historię rodziny Borejków, ale także opowiada o Poznaniu, o przemianach tego miasta, o jego także współczesnym obliczu. Książki Małgorzaty Musierowicz, rzeczywiście one się nie starzeją, takie mam wrażenie. Trzeba by oczywiście zapytać młodych czytelników, co sądzą o tym, ale myślę, że ciągle docierają tak bardzo skutecznie i subtelnie do umysłów, do emocji
młodych ludzi. I też mówię, taki apel, może chyba są już znowienia, ale też bardzo ciekawą formą są nowele, te klasyczne. Elizy Rzyszkowej, prawda, też, ABC, tak, nasza, tak. Konopnickiej, Prusa. Ja nie mówię, żeby już Antka czytać po raz 20, bo to, ale są wiele takich nieznanych, na przykład Kamizerkę, czy ktoś pamięta?
No właśnie.
Bo to są takie sytuacyjne opisy konkretnych postaw ludzi w konkretnych sytuacjach. To nie jest jakieś tam wyimaginowane jakiś problem, prawda, że paznokcie się łamią, czy nie wiem co, czy lakier odpada od paznokci, teraz co robić, albo jak się odchudzić jedząc. Tylko konkretne sytuacje życiowe i za każdym razem ta, na przykład taka nowela, tak w moim przypadku też nie jest, daje inne refleksje, nie? Bo ja już wchodzę niby do tej samej wody, ale jestem już starszy, nie młodszy, prawda, z takim, a nie innym doświadczeniem, z takim przeżyciem, czy z taką sytuacją. To jest bardzo też ciekawe.
To prawda. Kamizelka, o której ojciec wspomniał, byłaby tego najlepszym dowodem. Wydaje się, że to jest prosty tekst z przejmującą, ale nieskomplikowaną fabułą. Natomiast czytana po raz kolejny odsłania swoje na takie tajemnicze, filozoficzne poziomy. Zresztą właśnie każdy ma taką książkę. Bardzo mnie zaintrygowało i wzruszyło to, co pani Agnieszka powiedziała o chacie za wsią. Też wydawałoby się, że Kraszewskiego czyta osób niewiele, a Chata za wsią to może jedna z nie najbardziej znanych powieści Kraszewskiego. Tymczasem okazuje się, że w tej życiowej wędrówce pani Agnieszki spotkanie z tą książką odegrało jakąś rolę szczególną.
Była też Chata wuja Toma, ale to było co innego.
To już jest literatura amerykańska. Tak. A Chata za wsią to rzeczywiście przepiękna historia takiej miłości niemożliwej cygana, który jest pogardzany przez mieszkańców wioski, żyje gdzieś na no właśnie, poza jej granicami, za wsią. Warto też przypomnieć, że Chata za wsią zainspirowała Ignacego Jana Paderewskiego. Jego opera Manru oparta jest właśnie na powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Telefon mamy jeszcze okazję odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy.
Witamy.
Jeśli chodzi o czytanie, no nieskromnie mówiąc, przeczytałem tego trochę dużo, tego przeczytałem. Najważniejszą moją księgą jest oczywiście Pismo Święte, Stary Nowy Testament. To w zasadzie, jak ktoś mądry powiedział, można to czytać i już więcej nic nie czytać. Ale, bo jak się czyta dokładnie Pismo Święte, to wiele rzeczy napotyka się tam, gdzie później to zostało użyte w literaturze różnej, światowej, polskiej i tak dalej, cytaty, pojęcia i tak dalej, i tak dalej. Wiele było, było inspiracją dla wielu, wielu dobrych pisarzy. Zacząłem czytać jeszcze jako młody dzieciak, 8-7 lat. I to etapami czytałem. No najbardziej utkwiła mi do tej pory, pamiętam, Chłopcy z Placu Broni, to Dobro, Zło. To oczywiście było naiwne z perspektywy czasu, ale bardzo dobra literatura. Natomiast czytałem etapami, bo to były różne etapy w moim życiu. Klasyków polskich, później Amerykanów, później iberystykę i tak dalej. Myślę, że czytanie to jest jakby edukacja. Zaczyna się od przedszkola, poprzez coraz wyżej i kończy się, powiedzmy, na rzeczach, które są rzeczywiście troszkę wymagające. Co nie świadczy, że przez to się posiadło mądrość, bo czytanie pomaga, wzbogaca wyobraźnia i tak dalej, natomiast nie czyni, czy nie ma wiedzę człowiek większą, czy mądrzejszym, to już są różne teorie. Ja chciałbym się upomnieć, bo w Polsce w ogóle prawie nie mówi się o, jak wiemy, po wojnie wielu pisarzy, poetów po prostu poszło na służbę do komunistów. Niestety, nawet dobre pióra, technicznie dobre, bo jako ludzie oceniamy ich niezbyt wysoko. Patrz Tuwim, patrz Gałczyński i masa innych. Ostało się może 5 według mnie procent ludzi, którzy zostali przy swoich myślach i zostali niezłamani i nieprzekupieni. I o tych trzeba głośno mówić, ponieważ ktoś mi powie, poeta Gałczyński, a ja bym powiedział poeta Bąk na przykład, albo Sebyła, albo wielu innych. Ja już mówię tu o Herbercie, czy o innych znanych już pisarzach, natomiast zapomniani pisarze. Na przykład jeszcze, no zresztą nie będę o tym mówił, to każdy może sobie teraz. Kiedyś było trudniej, kiedyś książki zdobywało się po znajomości i tak dalej, teraz to jest w internecie wszystko. Natomiast kiedyś było, za moich czasów młodości zdobywało się książki. I ważne było to, ważny był mentor, żeby ktoś podpowiedział, co czytać, jak czytać, bo chaos, oczywiście chaos też jest niezły, ale to wymaga dużo, dużo czasu, żeby dojść do pewnego etapu. Natomiast jeżeli ktoś podpowie, ktoś, kto jest oczytany, bo wielką przyjemnością jest spotkać oczytanego człowieka, nie tylko, mówię tu o literaturze różnej, w pociągu, nie wiem, w poczekalni do lekarza. Jeżeli się człowieka spotka, który jest oczytany, to jest wielka przyjemność obcować z takim człowiekiem, bo nie mówi tylko, ile kosztuje kilo cukru, albo jak jest, no zresztą nie chciałbym tu za bardzo ostro mówić. Dobrze, proszę ojca, chciałbym na tym zakończyć. Ja teraz już czytam, że tak powiem, po kilka rzeczy naraz, bo to już dawno już beletrystyki nie czytam. Czasami sięgam, jak mi coś potrzebne, natomiast już troszkę inne rzeczy czytam tematycznie, powiedziałbym, bądź autorami, jak to się mówi tak na skróty. I lubię rzeczy, jeśli chodzi o historię i o moje miasto, o moje ukochane miasto Warszawę. I bym mógł wielu tu przytaczać wielu autorów, ale bardzo bliski mi jest prozaik, ponieważ on też jest przedmiot, Marek Nowakowski. Pisze, no, niezbyt to jest wyszukana literatura, ale ja go uważam za dobrego postrzegacza spraw bieżących. No on już od 5 lat co prawda nie żyje, ale był moim wielkim przyjacielem.
Ale też pan Marek Rymkiewicz bardzo dobrze się czyta, prawda?
Panie profesorze. Tak, no to już w ogóle Rymkiewicz to już jest zupełnie... Rymkiewicz to jest Ja go mogę tylko porównać do Herberta, no to jest w ogóle poza... Natomiast no, w moim życiu wiele czytałem, zależy kiedy, no, Irewiński, chociaż to nie był pisarz katolicki, natomiast świetnie, jeśli chodzi o radio i o słuchowiska i o
Konopielka, formy. Konopielka, nie?
Nie, Redliński to raczej ja go nie cenię. Redlińskiego nie. To można go przeczytać, oczywiście czytałem, to wiele rzeczy czytałem, które...
Aha. Panie Zbigniewie, to widzę, że z panem nie wygramy, nie skończymy dzisiej tak szybko.
Kłaniam się, przepraszam, już nie będę nudził. Przepraszam, dziękuję bardzo.
Nie nudzi pan, ale klasy S, bo będzie potem opowiadał wszystkie swoje piękne doświadczenia książkowe, to byśmy musieli jednak program przedłużyć pewnie dalej. Natomiast my chcemy już podsumowywać poniekąd po troszkę. Pewnie, że takim podsumowaniem to jest telefon słuchacza, który zachęca, który cieszy się z tego, że on mówi... Pan mówił właśnie, że miał to dojrzewanie, prawda?
Tak,
już teraz nie
tak.
Czytam tego, czytam to. I to jest właśnie to. Bądź człowiekiem tutaj rozumnym, wybieraj, tylko bo dojrzewasz do tego.
Tak, jest ta księga na całe życie, o której pan Zbigniew na początku powiedział, Pismo Święte, a później kolejne etapy życia, kolejne etapy wędrówki i inne książki, które w tych momentach życia się pojawiają, stają się ważne. I mnóstwo inspiracji pan Zbigniew nam podsunął. Rzeczywiście jest wielu autorów, których no, trzeba byłoby przypomnieć. Pojawiło się nazwisko Wojciecha Bąka, jednego z najciekawszych, najbardziej poruszających poetów religijnych w literaturze polskiej, którego życie, ostatnie lata życia są niezwykle trudne, dramatyczne, tragiczne i w zasadzie dzisiaj obecność tej poezji no, nie jest taka, jaką być powinna. No, przypomnienie Marka Nowakowskiego, wspaniałego prozaika, autora warszawskich opowiadań, właśnie tak prostych, jak pan Zbigniew powiedział, jednocześnie z taką dozą problematyki moralnej, z takim świetnym darem obserwacji. Ach, no to rzeczywiście wspaniała literatura. Widać, że pan Zbigniew ma za sobą no, niezwykle ciekawą wędrówkę czytelnika przez życie. Te kolejne etapy z kolejnymi autorami. Wielka erudycja i szerokie horyzonty.
I dlatego też, panie profesorze, mówimy o dzisiejszych inspiracjach, inspirujących podróżach literackich. Te podróże mają potrójny wymiar. To są podróże autorów, którzy wracali, chociażby Sienkiewicz, zachwycony, znający świetnie Rzym, piszący Quo Vadis, zdobywający Nagrodę Nobla, chociażby mistrz szczegółów i opisów Władysław Reymont, który również zwiedzał, podróżował, pielgrzymował przez Polskę, obserwował polski lud, napisał wspaniały epos Chłopi, prawda, też Nagrody Nobla. Mamy też poetów, którzy też przyglądali się, jak żyją ludzie i nie pisali z gwiazd, ale też mamy podróż literacką naszych słuchaczy, którzy nas dzisiaj zaprosili, podróżowali z panem profesorem po swoich tych krainach, prawda, wewnętrznych. To jest coś pięknego. I ta sama książka jakże trafia do każdego w sposób szczególny, osobisty. To jest niesamowite właśnie spotkanie z tym przyjacielem, którego mamy tak blisko i nie bójmy się czytać dobrych książek, nie bójmy się podarowywać wartościowych też książek, czy również jakoś kolekcjonować, ale i czytać.
Tak, to chciałbym się powiedzieć, że jak zwykle słuchacze Radia Maryja najpiękniej poprowadzili tę audycję. To rzeczywiście były tak wzruszające, tak mądre wypowiedzi, że cieszę się, że podsunąłem temat, który mógł tego typu wypowiedzi sprowokować. No pewnie powinienem ponownie zacytować Andrzeja Kmicica. Kończ waść, wstydu oszczędź, jak powiedział.
Dzisiaj nie było wstydu, było piękne spotkanie. Natomiast
Kmicic do Wodujowskiego.
Ale gdzieś w tym krwiobiegu naszym narodowym płynie jednak ta literatura, panie profesorze, prawda?
Tak,
nawet gdzieś
tak,
na co dzień nie wiemy, skąd coś powtórzymy, jakieś zdanie, to jest właśnie z tego, czy jakieś, prawda, zdanie, czy sytuacje, katowskie miecze, i tak dalej. To przecież katowski miecz, no to mamy Longina podwipięte, prawda, który nim wspaniale władał, czy... No wiele takich rzeczy, które my sobie tożsamiamy, że to nam zostało z kontaktu z książką, z literaturą. Może nam ktoś też na to zwrócił uwagę. To jest bardzo ważne, więc przekazujmy to, ten kaganek następnym pokoleniom. Pamiętajmy, że nie jest jeszcze tak źle. To wszystko można podkręcić, naprawić, ale czytać, aby być mądrym. Mamy taką książkę, taką audycję w poniedziałki, bo nie zawsze od czytania mądrość wzrasta, jeżeli to jest czytanie bez zrozumienia, tylko takie, żeby jakoś, tylko to sobie nie wyobrażam, jak można czytać, nie myśleć. No to jest to. Natomiast to, o tym mówimy ciągle. Jeżeli czytamy, mamy ten kontakt, jest ten ping-pong, prawda? Tak, myślowy. Tak. A jeżeli oglądamy nawet arcydzieło jakieś, to mamy jednostronny, bo my nie dyskutujemy, z książką rozmawiamy, prawda? Z autorem. No, co poeta miał na myśli. A tutaj patrzymy, co zostało zrobione i oglądamy jak obraz muzeum. Tak to jest chyba.
To prawda, że się większej aktywności wymaga literatura. Wyobraźnia nieustannie stymulowana musi produkować obrazy, wytwarzać obrazy.
Panie profesorze, na koniec mamy taką okazję, że pozdrawiamy, dziękując panu za obecność, kogo uważamy. Mam jeszcze jedno pytanie. Co pan czyta obecnie?
Co czytam obecnie?
Co ma pan przy łóżku?
Przy łóżku mam, zresztą wziąłem go ze sobą także dzisiaj, Romana Brandstettera, mojego, jednego z moich ulubionych
krąg
autorów.
Biblijny, czy
krąg biblijny i krąg franciszkański. To przyznaję, że też taka literatura, którą warto wziąć w podróż, zwłaszcza jeśli drogi prowadzą do Włoch, jeśli to są drogi franciszkańskie. Co jeszcze czytam, bo to znów jesteśmy chyba wszyscy w podobnej sytuacji, że
nie ma pan jednej książki, tylko raczej 5-6.
5-6,
tak. Po prostu kolejność.
Jedne są czytane dla przyjemności, inne z zawodowego obowiązku, ale często ten zawodowy obowiązek też się wiąże z przyjemnością. Właśnie czytam książkę o Elizie Orzeszkowej. Niedawno napisano, może nie będę zdradzał nazwiska autorki, bo jest to książka, którą oceniam w procedurze habilitacyjnej, więc może nie będę tego zdradzał. Natomiast to zawsze jest też wielka przyjemność zobaczyć, jak ci sami autorzy, których my znamy, są czytani przez innych, rozumiani przez innych. To jest ten ruch myśli, coś pięknego.
A zna pan autorkę tak osobiście, jak to wygląda? Czy po prostu ta książka jest dana, a jeżeli może zapytać, czy to jest tak, że zna się?
Właściwie nie powinienem tych tajników zdradzać.
No dobrze, nie zdradzajmy. Ale w każdym razie wie pan, o kogo chodzi. Nie? Tak, także całkowicie nie ma pan wyobrażenia. Zresztą można do internetu wpisać i też jakieś informacje znajdzie. Dziękuję bardzo. Kogo pozdrawiamy, panie profesorze?
Myślę, że moja mama mimo tak późnej pory słucha audycji.
Ma na imię?
Mama, Urszula. Imię.
Pani Urszulo, pozdrawiamy i bardzo dobrze, że pani nauczyła czytać książek pana tutaj Wiesława, syna. Dziękuję, panie profesorze, za obecność i oczywiście kontynuujemy naszą taką współpracę. Tematy już następne są ustalone, za jakiś czas będziemy się spotykać w też takim projekcie, ale myślę, że rozmowy również poświęcimy już jakby o konkretnej grupie, na przykład pisarzy. To będzie też ciekawe, prawda? Bo kiedyś mieliśmy o niepodległości, którzy wpływali na niepodległość, na myślenia, może też na wrażliwość, na sumienia, możemy w takim kontekście, prawda? No nie tylko żyjących, ale też tych, którzy...
Przychodzi mi na myśl może największy podróżnik w literaturze polskiej, którego nazwisko nie padło dzisiaj, Joseph Conrad, znaczy w literaturze polskiej i angielskiej.
Korzeniowski.
Tak.
Który, zdaje się, czytany jest po angielsku też bardzo chętnie.
Tak, ciągle jest klasykiem.
Do polskości się przyznawał bardzo mocno, do końca,
tak,
prawda?
Oczywiście.
Natomiast wbił się bardzo mocno w mentalność anglosaską, jeżeli tak się można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Pan profesor Wiesław Ratajczak był naszym gościem. Mieliśmy podróże literackie inspirujące, jak się okazały, w podwójnym znaczeniu. Dziękujemy za obecność Państwu też poprzez telefony.